Bardzo serdecznie Państwa witam na naszych rozmowach niedokończonych. Dzisiaj tematem są aktualności w sprawie katastrofy smoleńskiej. Witamy pana ministra Antoniego Macierewicza.
Szczęść Boże.
Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 z 10 kwietnia 2010 roku, jak i również dwóch specjalistów, panów komandorów, pana komandora podporucznika rezerwy, magistra inżyniera Wiesława Chrzanowskiego, nawigatora, wykładowca w szkole Orląt w Dęblinie i pana komandora podporucznika rezerwy, magistra inżyniera Kazimierza Grono.
Szczęść Boże.
Panowie, może pan minister Antoni Macierewicz jest postacią znaną w Polsce i w polskiej polityce. Ja bym chciał troszkę powiedzieć, co to znaczy komandor, bo może nasi słuchacze nie do końca zdają sobie sprawę, z jakimi fachowcami mamy tutaj do czynienia, to znaczy z ludźmi, którzy doskonale znają się na między innymi prowadzeniu samolotów na lotnisko. Może panowie powiedzą bliżej, czym się panowie zajmują, wtedy też nasza relacja będzie bardziej przystępna.
Zajmujemy się doprowadzaniem samolotów do lądowania, podawaniem warunków do lądowania. No, robiliśmy to przez wiele lat, mamy tutaj ogromne doświadczenie praktyczne, teoretyczne. Kończyliśmy odpowiednią uczelnię w tym zakresie lotniczą. Jesteśmy w stanie, sprowadzaliśmy po kilka tysięcy samolotów w sposób bezpieczny.
Wojskowych, cywilnych?
Wojskowych samolotów, wojskowych, ale sprowadzaliśmy również wojskowe samoloty z oznaczeniem HET.
Oznaczenie HET to oznacza?
Oznacza ważny. Wówczas to było określenie.
Nadal tak jest.
Tak, że jest ważny.
Panie ministrze, właśnie dlaczego to jest tak ważne, że dzisiaj mamy takich fachowców tutaj na tych rozmowach niedokończonych?
Ja przede wszystkim chcę podziękować panom komandorom, że zaangażowali się w pomoc dla zespołu parlamentarnego, a przede wszystkim w pomoc dla wyjaśnienia tragedii smoleńskiej, dlatego że są oni fachowcami pierwszej klasy. Zresztą, o czym myślę będzie jeszcze mowa, uczyli także tych pilotów, którzy polegli w Smoleńsku, więc są ludźmi, którzy znakomicie znają się nie tylko na swoim fachu, ale także wiedzą, jakimi naprawdę fachowcami byli ci, którzy tam zginęli, wmawiani przez propagandę, że to byli piloci niedoświadczeni, nieudolni, a może nawet tacy, którzy coś tam udawali, no jest po prostu pod twarzą i najlepiej o tym świadczą panowie komandorzy, którzy ich osobiście znali. Dla nas jest to ważne, dlatego że cała sprawa związana z podejściem do lądowania, nie z lądowaniem, bo tam nie było w ogóle lądowania. TU-154 nigdy nie lądował, ale było podejście do lądowania. Cała sprawa związana z naprowadzaniem jest kluczowa dla zrozumienia przebiegu wydarzeń i także dla zrozumienia całej tragedii smoleńskiej. Tymczasem w zespole ludzi, którzy badali to w rządowym układzie pana Millera, nie było w ogóle ludzi, którzy znają się na nawigacji. Nie było w ogóle nawigatorów wojskowych rozumiejących komendy, rozumiejących sytuację, potrafiących zdiagnozować, co kto mówił i jakie z tego powinny wynikać konsekwencje. Dlatego też raport Millera także w tym wymiarze do niczego się nie nadaje. My jesteśmy dumni, że możemy korzystać z pracy, pomocy,
wiedzy, ludzi.
Kompetencji właśnie takich dwóch wybitnych nawigatorów, jak panowie komandorowie Chrzanowski i Grono. To jest ważne, żeby wyjaśnić tragedię smoleńską. Bez analizy nawigatorskiej nie można dobrze ocenić tego, co się zdarzyło nad Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.
Dziękuję bardzo.
Chciałem bardzo podziękować panu ministrowi za te słowa uznania. My podjęliśmy się dlaczego tej analizy i szukania prawdy. Bo mamy za sobą długie lata praktyki i wiedzę teoretyczną. Tak jak kolega wspomniał wcześniej, pracowaliśmy na tego typu sprzęcie, na tej, tego typu stacji radiolokacyjnej, która była w Smoleńsku, więc znaliśmy i znamy dokładnie parametry, możliwości tej stacji i doszliśmy do wniosku, że to dochodzenie do prawdy ze strony komisji, tak zwanej komisji Millera, ono idzie w złym kierunku i jest po prostu, dąży do zafałszowania pewnych rzeczy, do ukrycia prawdy, do praktycznie to chodziło o to, żeby poprzeć wcześniej już ustaloną tezę katastrofy, czy tego dramatu, który się odbył w Smoleńsku. Przeanalizowaliśmy dokładnie raport Millera, tak zwany raport Millera, i swoje wnioski, opracowania wykazaliśmy w czwartej, tak zwanej Białej Księdze, która jest wydana pod przewodnictwem pana ministra Macierewicza. I tam jest rozdział poświęcony dogłębnej nawigatorskiej analizie i pokazaliśmy, jakie są błędy. To są błędy zamierzone, celowe, niezamierzone. Tu stawiamy znak zapytania. I między innymi jest takie stwierdzenie na początku, to jest na stronie 16 w raporcie Millera, gdzie jest stwierdzenie, że komisja opierała się o trzy dokumenty, które są w sumie bardzo istotnymi dokumentami, kluczowymi dokumentami dla dobrze funkcjonującego lotniska. Z tym, że jest mały odnośnik na dole, w którym komisja stwierdza, że z tych trzech dokumentów dwóch w ogóle nie miała w ręku. Nie miała dostępu, nie mogła ich przeanalizować, a mimo to stwierdziła w końcowej sentencji swojego raportu o zdecydowanej winie pilotów. I takich grzybków jest w tym raporcie Millera bardzo dużo. My postaramy się to pokazać. Druga sprawa to kwestia wystąpień niektórych pseudoekspertów ze strony pana Laska, którzy usilnie bronią swojej tezy i którzy usilnie bronią raportu Millera, wystąpień pana Laska, doktora Laska. I tak na przykład 21 na TV Info był taki wywiad z panem Chybkim. No to już wybitny ekspert lotniczy, którego znajomość lotnictwa podejrzewam, skupia się tylko i wyłącznie na tym, żeby występować w mainstreamowych mediach i dokuczać i kłamać. No. Bo na przykład na pytanie prowadzącego, dlaczego na wieży, na stanowisku dowodzenia panował taki hałas, bałagan, no jego odpowiedź była taka, że to jest normalna rzecz. My z kolegą akurat tak się składa, że pracowaliśmy na SD tak zwanym, na stanowisku dowodzenia. Pan Chybki pomylił stanowisko dowodzenia z punktem kierowania lotami, ze stanowiskiem kierowania lotami. I właśnie my uważamy, że w Smoleńsku to było stanowisko kierowania lotami. Punkt kierowania lotami, a nie stanowisko dowodzenia.
Czym się charakteryzuje stanowisko dowodzenia? Co to jest stanowisko dowodzenia?
Ale chyba, jeżeli można, o jedno spytam, ale bez względu na to, czy to było stanowisko dowodzenia, czy stanowisko kierowania, to na pewno nie mogło być tam czegoś takiego jak to, z czym mamy do czynienia w Smoleńsku. To jest bezsporne. Ja myślę, że pan Chybki pomylił z czymś innym. Być może on w takich miejscach pracuje, gdzie takiego języka się używa, gdzie taka jest hierarchia, gdzie jakiś tam punkt logika przejmuje dowodzenie, prawda, i tak dalej. Być może. No ale wydaje się, że na pewno nie jest to możliwe wtedy, kiedy sprowadza się samolot do lądowania.
No oczywiście, że na stanowiskach dowodzenia wiele lat, na punktach kierowania lotami również. I z całą pewnością mogę stwierdzić, że jeśli pracują na tych punktach, na tych stanowiskach dowodzenia, a ludzie mający odpowiednie przygotowanie, jeśli to są profesjonaliści, panuje tam cisza, spokój, nie ma bałaganu. Każdy, który bierze udział w kierowaniu lotnictwem, wie, jakie są jego zadania i je po prostu spokojnie realizuje. Wówczas nie ma bałaganu. Tam, gdzie jest bałagan, to po prostu pracują nieprofesjonaliści, ludzie, którzy pozwolą sobie sobą kierować przez innych ludzi. No i to może doprowadzić zawsze, a przeważnie prowadzi do katastrofy, bo gubią się komendy, gubią się po prostu znaczenia pewne i przede wszystkim nie ma ciągłości wówczas w kierowaniu, tak zwykłej myśli, która powoduje, co mam od samego początku do końca zrobić, żeby ten samolot bezpiecznie sprowadzić do lądowania.
Ja chciałbym jeszcze odnieść się do słów pana Chybkiego, bo na pytanie, kolejne pytanie prowadzącego odnośnie pracy kontrolerów tam w Smoleńsku na tej pseudobudzie wieży, bo tak to trzeba określić, to odpowiedział, że w tych warunkach praca kontrolerów była prawidłowa. Skoro pan Chybki uważa, że praca była prawidłowa, to jak się mają słowa w raporcie Millera, gdzie tam są stwierdzenia, że praca kontrolerów była niezgodna z, częściowo niezgodna z regulaminami lotów. Było wyciągniętych wiele takich faktów, które świadczyły o pełnej indolencji tychże kontrolerów. Niemożności wykonania pewnych poleceń, bo jak wiemy z raportu Millera, tam były osoby też trzecie, czwarte, które nie powinny być. No ale to dla pana Chybkiego nie stanowi problemu. On uważa, że praca kontrolerów w tych warunkach była prawidłowa, co jest oczywiście bzdurą, kompletną bzdurą. To wszystko się nie jest zgodne z żadnymi zasadami pracy na tego typu punktach kierowania lotami.
Czyli można powiedzieć, że właściwie to jest takie wprowadzanie opinii publicznej w błąd, no bo przecież opinia publiczna nie bardzo wie, jak wygląda stanowisko dowodzenia, kontroli lotów. No może mieć to z filmów, prawda, jakiś, ale żeby tak bezpośrednio wiedzieć. A tutaj występuje człowiek, który mówi w publicznych mediach w sposób autorytatywny, autorytarny w pewnym sensie, no jest autorytetem i wprowadza opinię publiczną w błąd, właściwie nic nie wyjaśniając, a jeszcze zaciemniając cały obraz tej rzeczywistości, bo choćby to, co pan minister powiedział premier wcześniej, że samolot wcale nie miał zamiaru lądować. Wielu ludzi w Polsce uważa, że samolot miał zamiar lądować i lądował i wtedy nastąpiła ta tragedia.
No tak, no, kłamstwo niestety jest ciągle powtarzane, chociaż też warto sobie uświadomić, że jak wynika z ostatnich badań opinii publicznej publikowanych w tygodniku w sieci, 40% Polaków uważa, że do tragedii doszło na skutek zamachu, na skutek katastrofy świadomie spowodowanej. My wiemy, że ona została spowodowana przez eksplozję i wiemy też, tak jak ojciec przed chwilą powiedział, ponieważ jest to odnotowane w czarnej skrzynce, iż 9 minut przed tragedią kapitan samolotu zapowiedział, iż odejdą w automacie, jeżeli nie będzie możliwości lądowania, jeżeli nie będzie pogody i rzeczywiście na wysokości 100 metrów, czyli właściwej wysokości do takiego manewru, kapitan Protasiuk wydał komendę odejścia na drugi krąg odlecenia stamtąd. Wtedy doszło do eksplozji, wtedy samolot został zniszczony i jak mówią zresztą kontrolerzy lotu z wieży Smoleńskiej, spadł. Bo warto sobie uświadomić, że przyczynkiem do tej naszej dzisiejszej rozmowy na temat nawigacji jest także publikacja przez prokuraturę dwóch ważnych dokumentów zapowiadanych od bardzo dawna. Niestety jeden to jest dokument z JAK-40, spisanie nagrania z JAK-40, szczególnie istotne, dlatego że nigdy nie pozostawało w rękach Rosjan, więc tam nie może być podejrzenia o fałsz rosyjski. Być może prokuratura coś robiła, ale na pewno nie Rosjanie. I drugi to jest autoryzowany polski odczyt nagrania rozmów z wieży kontroli. No niestety oba te dokumenty zostały przekazane nam przez prokuraturę w takim trudnym do akceptowania stanie, jeśli chodzi o nagranie z JAK-40. To jest tylko jakaś 1/3, 1/4 i to wymieszana z zupełnie innymi tekstami najważniejszych fragmentów, tych, które dotyczą odpowiedzi na pytanie, czy padała komenda zejścia do 50 metrów, czy nie. W ogóle wycięto je, tych fragmentów w ogóle nie ma. Na szczęście dysponujemy całym tym zapisem. I panowie komandorowie mieli możliwość analizowania cały, prawdziwy, nie zepsuty, nie pomieszany
i poprawiany
ten materiał. I dlatego w oparciu o ich ekspertyzę zespół parlamentarny sformułował informację, że jednak komenda zejścia do 50 metrów padła. Ona była. Jeżeli będą te kwestie podnoszone, to panowie komandorowie do tego mogą się odnieść. I drugi dokument, ten odczyt z wieży, też niestety z niewiadomych powodów obcięty o ponad 5 minut, 2 minuty na początku, 3 minuty na końcu. Tam właśnie, gdzie pada sformułowanie ze strony pana pułkownika Plusnina, zaczął odchodzić na drugi krąg i spadł, to niestety w tym odczycie tych sformułowań nie ma. Znamy je z innej wersji, a w polskiej wersji tego nie ma. Dlaczego dano ekspertom z Instytutu Ekspertyz Sądowych złą kopię do odsłuchu? Dlaczego prokuratura tak się zachowuje? No, trudno nam jest powiedzieć, ale niewątpliwie sprawa nawigacji, sprawa podejścia do zejścia do lądowania, to są rzeczy, które muszą być profesjonalnie przeprowadzone. Stąd nasza prośba o współpracę z panami komandorami i raz jeszcze dziękuję za ich zgodę, ich pomoc i ich wiedzę.
Pierwsza sprawa taka, panie ministrze, że kiedy pana zespół zaczynał pracować, 8% tylko miało informację, czy było przekonanych o tym, że to był zamach, a dzisiaj jest już efekt 40%, a więc ta praca wydaje potężny owoc również w sensie zmiany mentalności społeczeństwa. Ale z drugiej strony jest takie pytanie, bym powiedział nawet infantylne, czy zbyt proste, ale które ciśnie się na ustach. Dlaczego nasza polska prokuratura jest taka zawiła, taka tajemnicza, taka nieprzejrzysta? Dlaczego w naszym państwie, jeżeli to jest wolne, nasze niepodległe państwo, no wobec katastrofy, która ma wymiar ogromnie symboliczny, ale też takiej katastrofy nie było w historii Polski, no może prócz katastrofy Sikorskiego, ale właściwie są nieporównywalne te katastrofy. Dlaczego tutaj nie, mimo że Zachód Europy chce nam pomóc, bo sam pan minister mówił w programie telewizyjnym, że Norwegia czy NATO, bo przecież jesteśmy w NATO, oni sugerowali możliwość pomocy, udzielenia pomocy. Nasze władze obecne nie chcą z tego korzystać, nie interesuje ich to. No, o co tutaj chodzi właściwie?
Ja mam wrażenie, proszę ojca, że właśnie ich interesuje. Ja mam wrażenie, że ich interesuje za wszelką cenę, wręcz histeryczne trzymanie się kłamstwa. To ich interesuje, chociaż widzą, że to kłamstwo im się wymyka z rąk, że przestają nad tym panować, że ludzie mają swój rozum, mają swoje rozeznanie rzeczywistości. Stąd ta opinia, która wychodzi jak oliwa sprawiedliwa na wierzch po prostu, bo moim zdaniem Polacy od początku mieli jasność, podejrzenia, jak to naprawdę wygląda i w miarę upływu czasu, widząc złą wolę rządzących, no coraz częściej tą swoją opinię wyrażają, bo bardzo długo ludzie mieli, no może ten Tusk jest taki, może tak, no ale przecież nie jest możliwe, żeby działał przeciwko Polsce. Ale czy można uwierzyć, żeby premier rządu polskiego działał przeciwko prezydentowi? Bo proszę ojca, takiej tragedii nie było nie tylko w dziejach Polski. Takiej tragedii rzeczywiście nie było w dziejach świata. Nie zdarzyło się nigdy, ani w czasie pokoju, ani w czasie wojny, żeby tak wielka część kierownictwa danego państwa nagle w jednym wydarzeniu została zabita. A tutaj tak się właśnie stało. Jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne, to całe dowództwo wszystkich rodzajów sił zbrojnych, łącznie z szefem sztabu, łącznie ze zwierzchnikiem armii, prezydentem, wszyscy zginęli. I to nie miało miejsca ani w czasie wojny, ani w czasie pokoju w żadnym państwie w ciągu ostatnich kilkuset lat. Myślę, że w ogóle nigdy w historii. Więc z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Rzeczywiście trudno zrozumieć, dlaczego prokuratura wojskowa tak właśnie się zachowuje. Trudno zrozumieć, dlaczego na przykład przewodniczący delegacji Platformy Obywatelskiej w ubiegłym tygodniu w Radzie Europy głosował przeciwko temu, żeby Rada Europy zajęła się tą sprawą.
Czy media podały te informacje?
No niestety nie.
A telewizja, prasa?
No niestety nie. Niestety nie. No ale dzięki panom ministrom Szczerskiemu i Naimskiemu jednak Rada Europy będzie się tym zajmowała. To zresztą jest projekt, który jeszcze złożyli panowie Hoffman i Mariusz Kamiński z tej poprzednia grupa polskich spisu przedstawicieli. Więc będzie się, ale jak my mamy się czuć, jeżeli przedstawiciel partii rządzącej nie chce, żeby wyjaśnić sprawę dramatu własnej ojczyzny, żeby wyjaśnić sprawę dramatu i to wtedy, kiedy widzimy, że coraz większa jest presja rosyjska, zbrojna presja rosyjska na nas, a oni stają, tak prokuratura, jak i partia rządząca, w obronie interesów rosyjskich. To jest
może są
szokujące.
Zastraszeni.
To
może
jest szokujące. No to odwagi, panowie, odwagi.
Proszę bardzo, panie komandorze.
To znaczy, ja bym chciał troszeczkę odejść od tego toku wypowiedzi pana ministra i chciałbym wrócić na to nasze podwórko troszeczkę tak w sensie, aczkolwiek nie odskakując za bardzo od głównej myśli. Chodzi o wprowadzanie w błąd i społeczeństwa przez stronę tą rządową, jak również, a szczególnie chodzi o wprowadzanie w błąd, celowe wprowadzanie w błąd przez ekspertów, członków komisji Millera, czy pana Millera, czy pana doktora Laska. Tutaj od samego początku widać taką tendencję mieszania przepisów wojskowych i przepisów cywilnych, lotniczych. Dlaczego? Dlatego, że przepisy lotnicze, no wydawałoby się, są jednakowe dla całego lotnictwa. Jednak nie. Lotnictwo wojskowe rządzi się swoimi, tak jakbyśmy to mogli ogólnie ująć, prawami, i lotnictwo cywilne również. A dlaczego to zostało zrobione? Dlatego, żeby winę za tą tragedię zrzucić przede wszystkim na pilotów. Odwrócić całkowicie uwagę od istoty tej tragedii, a winę zrzucić na pilotów. Bo cała tragedia tu polega na czym? My wiemy doskonale, że kontrolerzy źle sprowadzali, doprowadzali. Nie naprowadzali. Proszę takiego sformułowania nie używać. Naprowadzali. Najpierw jest doprowadzanie do lotniska, a potem sprowadzanie. To jest prawidłowy proces w kierowaniu.
Czyli nawet słownictwo już jest inne, prawda? Nazewnictwo.
Tak. I tutaj chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana Brychczyńskiego w tymże dniu, który powiedział, że zgodę na lądowanie wydaje kontroler. Jest to nieprawda. Na lotnisku wojskowym zgodę wydaje kierownik lotów bądź dyżurny kierownik lotów, który ma decydujący głos. Kontroler, czyli nawigator, on tak jakby podprowadzał samolot do jak najbliżej do pasa. Natomiast decydujący głos o tym ma kierownik lotów. I tutaj wypowiedzi pana Brychczyńskiego, no zostało to troszeczkę zmiksowane, bo on powiedział, że pas wolny, stwierdzenie pas wolny, jest to zgoda na lądowanie. Tu się zgadzam, bo to w tej sytuacji, jaka była w Smoleńsku, to stwierdzenie pas wolny jest. Ale zgodę na lądowanie powinien wydać kierownik lotów.
Mamy już telefony. Ja podam jeszcze numery telefonów. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Tak? Proszę bardzo. Jeszcze pan komandor chce dodać.
Ja chciałbym dodać do wypowiedzi mojego kolegi Chrzanowskiego rozróżnienie pewne. Nawigator w wojsku to jest człowiek, który ma dużo szerszy zakres odpowiedzialności niż kontroler w cywilu. To jest człowiek, który wydaje polecenia. One są obligatoryjne do wykonania przez pilota. W Smoleńsku lądowali piloci wojskowi, przyzwyczajeni do wykonywania właśnie komend wojskowych. Kierownik systemu lądowania, który właśnie sprowadzał, to jest osoba najwyższego zaufania dla pilota. I wszystkie komendy, które on wydaje, są traktowane jako komendy prawdziwe. Tymczasem wiemy, że w Smoleńsku było zupełnie inaczej. Samolot był sprowadzany niechlujnie, nie znajdował się w osi pasa ani razu z boku pasa. Raz tylko była komenda wydana, że jest 50 metrów z boku pasa. Nie ma to żadnego odniesienia dla pilota, bo w trudnych warunkach, a właściwie to były minimalne warunki atmosferyczne, bo tam też tego w raporcie pana Miera brakuje rozróżnienia. I teraz chciałbym się dalej odnieść. Kontroler. Kontroler w cywilu to człowiek, który podaje informacje dla pilota, które są do wykorzystania przez pilota, przez załogę. Generalnie. I tutaj te pojęcia, one funkcjonują zamiennie, ale one mają swoje bardzo ważne znaczenie. Właśnie w odniesieniu do tej katastrofy.
I już mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, skąd pan dzwoni?
Ja dzwonię ze Śląska, Krzysztof mam na imię.
Tak, witamy panie Krzysztofie. Prosimy wyłączyć radio u siebie, jeżeli to jest możliwe, to wtedy będzie lepsza słyszalność.
Tak, już jest.
I prosimy zadać pytanie naszym gościom.
Panowie, nie chciałbym wprowadzać bałaganu, proszę to traktować jako przypadek. A ja zresztą dzwoniłem do pewnego programu telewizji już kilka lat temu. Robiłem pewien grup. No i po skończonej pracy bardzo mi się podobał. Tylko nagle na tym grobie zginął krzyż. Później rozbito obwódkę na tym. Ta biedna właścicielka zgłaszała to 3 razy na policję. I nic by nie było w tym dziwnego, to tak z wyprzedzeniem 3 miesięcy... się zaczęły właśnie dyskusje na temat tego smoleńskiego wypadku. Ja zaglądam z tyłu za ten grób, a tam jest dalej grób pilota, który zginął w wypadku. I zacząłem tak kojarzyć i mówię, co to jest, przypadek, czy coś takiego? I ktoś się uwziął na ten mój pięknie wykonany grób. Mnie też to zdenerwowało. No, bywają różne rzeczy. Ale dziękuję, przepraszam, proszę tego poważnie nie traktować.
Rzeczywiście.
I kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Niemiec.
Tak.
witam księdza redaktora i szanownych gości. Chciałem o taką rzecz zapytać. Mianowicie nasuwa się taki scenariusz tej całej katastrofy, zbrodni, że było w planie, żeby ten samolot sam się rozbił, doprowadzić go do takich warunków, żeby on się rozbił, a jeżeli to by zawiodło, to scenariusz był dwa punkt, czyli żeby po prostu nie odleciał, odpalono ładunki. Czy te ładunki zostały odpalone jakoś z zewnątrz, czy były, czy coś na ten temat wiadomo? To jest jedno pytanie. I drugie, czy rzeczywiście taki scenariusz był, jak nakreśliłem tutaj? Dziękuję.
Dziękujemy.
No oczywiście trudno rozstrzygnąć, jaki był scenariusz. Można snuć różne przypuszczenia. Mnie się wydaje raczej, że chodziło o to, żeby sprowadzić go jak najniżej. Nie tyle, żeby go rozbić, bo tutaj nie myślę, żeby Rosjanie mogli liczyć na to, że tak oszukają polskich pilotów i jednak dysponujących i wiedzą, i mających oprzyrządowanie bardzo dobre, więc rozbicie samolotu przez wprowadzanie w błąd, wydaje mi się, było poza możliwością nawet sprawnie działających Rosjan, nawet gdyby założyć, że tam pewne rzeczy były dodatkowo prokurowane, że tak powiem, żeby utrudnić widoczność pilotom. Nawet w takich wypadkach, przy takim założeniu, nie sądzę, żeby można było mieć nadzieję, że się go da rozbić. Za to można było go sprowadzić jak najniżej, tak żeby eksplozja i zniszczenie samolotu można było przedstawić jako błąd pilotów, jako wynik błędu pilotów. Czyli krótko mówiąc, to wprowadzanie w błąd nie miało służyć tyle, jak sądzę, to jest hipoteza, proszę zrozumieć, nie tyle miało doprowadzić do zupełnej katastrofy, ile było częścią całościowego planu katastrofy, bowiem utrudniało możliwość zbadania prawdy, zaciemniało prawdę i ułatwiało przedstawienie fałszywego obrazu całości wydarzeń. Tak mnie się wydaje, że ta operacja była planowana, ale to jest oczywiście hipoteza. Jeśli chodzi o sprawę, o którą pan pyta, to bardzo ważna kwestia, naprawdę bardzo ważna kwestia. Nie mamy jeszcze uzgodnionej opinii wśród naszych ekspertów w tej materii. Wydaje się, znaczy są różne hipotezy w takiej bardzo, bardzo poważnej pracy, która została wydana już ponad 2 lata temu przez wydawnictwo pana Marcina Dybowskiego, Zamach Smoleński. Taki jest tytuł. Tam autorzy, którzy są fachowcami, pilotami, to widać z tekstu, autorzy stawiają hipotezę, że doszło do zestrzelenia tego samolotu, a więc, że mieliśmy do czynienia z ładunkiem wystrzelonym z zewnątrz. Nie właśnie odpaleniem czegoś, co było wewnątrz, tylko z ładunkiem, który nawet eksplodował w samolocie, ale był odpalony z zewnątrz. Więc hipotezy są różne. Zespół parlamentarny nie przedstawia na razie żadnej wypracowanej opinii, bo jeszcze prace w tej sprawie nie zostały zakończone.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Józef z Białegostoku.
Proszę.
Kochany
bardzo.
Ojcze, najdrożsi goście oraz wielki panie ministrze, powiem tak. Ja to widziałem w internecie i powiem tak, to jest naiwne, żenujące. To przecież było widać, że już na tych ludzi, na ten wielki naród czekało wojsko, czekała straż pożarna. Ja jestem sercem z wami. Boże najdroższy, łamie mi się głos i daj wytrwać. Niech ten naród otworzy. Przecież to był zamach. To, co pan mówi i panowie mówicie, to jest cała prawda. Powiem tylko jeszcze, bo się udało mi dodzwonić. Nie udało się papieża sprzątnąć naszego Ojca Świętego. Nie udało się w Gruzji świętej pamięci prezydenta. Udało się po Smoleńskim, a teraz co? Putin przez Ukrainę chce Polskę zabrać? Panowie, Matko Boska, obroń nas. Wielki ministrze, byłeś w Białymstoku, byliśmy w Kineton i tak mądrze mówiłeś. Kiedy ci ludzie otworzą oczy, gdzie ich serca? U mnie sąsiada syn mówił, tata, to był zamach na prezydenta, a ojciec powiedział jemu, że to nieprawda. Gdzie my Polsko żyjemy? Podlasie jest za wami. Bóg zapłać.
Głowa dzięki, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. Proszę o odpowiedź, czy to, co ja powiedziałem, to jest prawdą.
Przede wszystkim prawdą jest, że jak sądzę, ten pan, którego rozmowę z synem pan relacjonował, myślę, że już zmienił zdanie. Podobnie jak ta olbrzymia rzesza, która się składa na 40% Polaków, którzy przyjmują, że to mógł być zamach, że to mogła być zbrodnia. Ale ma pan rację, żyjemy w czasach dramatycznie trudnych, żyjemy w czasach, w których próbuje się nas okłamywać nieustannie i sprowadzić kraj do katastrofy, tak żebyśmy nawet nie byli w stanie się obronić. Świadomość religijna, narodowa, historyczna, świadomość wydarzeń i obowiązków, jakie stoją przed każdym Polakiem, przed każdym obywatelem, w tym także zagrożeń, które przed nami stoją, ale i pracy, obowiązków normalnej, codziennej, ludzkiej pracy w prawdzie i uczciwości, jest jednym z najważniejszych przesłań, jakie powinniśmy sobie wzajemnie przekazywać. I bardzo się cieszę, że pan tak do tego podchodzi, a jeżeli nawet całe Podlasie, no to bądź pozdrowione Podlasie. Bardzo się cieszymy z tego.
I kolejny telefon, prosimy bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia, serdecznie pozdrawiam osobę prowadzącą edycję, gości oraz osoby, która mnie połączyła, a także wszystkich słuchaczy. Chciałem podzielić się swoimi refleksjami. Tutaj ten zamach Smoleńsk, katastrofa Smoleńska dla mnie jest podejrzana, bo gdyby nie była podejrzana, to by Rosjanie starali się oczyścić z podejrzeń i by szybko starali się przekazać wrak samolotu i skrzynki, a oni coś ukrywają. Ktoś coś ukrywa, to nie chce przekazać wraku. Tak podobnie to mi przypomina to z Sikorskiego katastrofy, tę gibraltarską, i Anglicy też utanili akta, nic nie chcą przekazać. I tutaj, poza tym, tutaj jest tak, że zostały tutaj samolot, został na tyle części się rozpadł, a gdyby, jak mówiono, gdyby nie było żadnego wybuchu, to raczej lej powinien być w ziemi, a on się rozpadł na wiele kawałków. I ponadto tutaj jest na tym nagraniu, teraz nie wiem, jak tam nagranie było kiedyś z telefonem komórkowym, nie wiadomo, takie w pierwszym dniu katastrofy, nie wiadomo, czy on to jest zweryfikowane, to tam też było wtedy ukazany ogień, jak samolot płonął i również jakieś strzały były, nie wiadomo, co te strzały, semafor, nie wiadomo, co strzały mają wspólnego, jeżeli nikogo by tam na lotnisku nie było niepowołanego, to nie powinny być żadne strzały tam. A ponadto tutaj należałoby na przykład z lekarzami rosyjskimi rozmawiać, ci, którzy spisali godziny zgony różne u różnych osób, to nie wiadomo, czy to miało miejsce, czy rzeczywiście trzeba porozmawiać, czy to było niechlujstwo, czy to celowe działanie, czy to prawda była. Ponadto ja uważam, że należy również wziąć międzynarodową komisję powołać i wtedy ta międzynarodowa komisja, nikt nie będzie podważał wyników tych międzynarodowej komisji, bo tak, jeżeli Polska coś ustali, to mogą Rosjanie podważyć, a i odwrotnie, a tutaj nikt nie podważy i trzeba walczyć o honor Polski, bo honor Polski ucierpiał w wyniku katastrofy smoleńskiej, że była nie była dobrze przygotowana, ale nie tylko wtedy, że Polacy nie umieli przygotować wizyty, że zginął prezydent i cała elita. Poza tym to nawet nikt nie odpowiada za nic, a na przykład między innymi urzędniczka źle wytypowała lotnisko zapasowe w Witebsku, a tam było w sobotę, było nieczynne. Wtedy miał, Polacy próbowali gdzie indziej lądować, to byłoby ciężko. Tutaj tak jest wiele, tak może, proszę?
Proszę bardzo.
Tak, mówię. Tu jest takich wiele spraw, ale inna jeszcze sprawa tutaj, która mnie na przykład niepokoi, ale nie tylko nie, tak można powiedzieć, nie tylko niepokoi, również tajemnicze zamachy coś mówią. Tajemnice, przepraszam, samobójstwa. Chyba
10 osób popełniło chyba samobójstwo. Ci, którzy znali się eksperci, czy był, niektórzy byli w Smoleńsku, niektórzy byli ekspertami, to coś niepokoi. Zawsze wszyscy w piątek popełnili samobójstwo. I niektórym się nawet byli powodziło nieźle, byli optymistami, nawet pogodnymi ludźmi. Coś jest tutaj nie tak, gdyby tyle osób, jedna popełniła, to był przypadek. Dwie to jakieś powiedzmy, jakieś szczęcenie rosło, jakieś dziwne, ale jakieś tam klątwa, jakieś powiedzmy, jakieś coś dziwnego, jakieś może siła złego jakieś, ale nie tyle osób. I tutaj powinno być tak, żeby ci, którzy znają się, to powinni też może lepiej, dobrze ogłosić publicznie, że nie zamierzają jakieś popełniać samobójstwa i to należałoby tą, to jest kolejna jakby afera, należałoby tą sprawę zbadać, jakąś komisję powołać, i, bo to prokuratura tylko stwierdziła, że popełniły te osoby samobójstwa, więcej nic. Moim zdaniem to jest coś nie tak. Ktoś miał jakieś, komuś należało, żeby te osoby nie przeszyły, żeby nie powiedziały, może za dużo wiedziały dla innych zdań. To moim zdaniem należałoby też tę sprawę zbadać. I moim zdaniem katastrofa smoleńska może się coś więcej wyjaśnić, jeżeli będą komisja międzynarodowa powstanie, ale to raczej po nowych wyborach raczej, żeby mógł coś takiego powstać. Może na tym kończę serdecznie.
Dziękujemy bardzo i poprosimy tutaj naszych gości o komentarz. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Ja tylko dwa słowa, bo oczywiście wiele z tych rzeczy, które pan podnosił, jest takimi refleksjami bardzo trafnymi, to zupełnie oczywiste, i też rozumiem ten natłok różnych kwestii, które pan wypowiadał, bo rzeczywiście sprawa smoleńska, dramat smoleński zawiera w sobie dramat i Polski, i w ogóle dramat współczesnego świata. My dzisiaj po agresji rosyjskiej na Ukrainie, po zestrzeleniu samolotu malezyjskiego, widzimy to jeszcze ostrzej niż i tak widzieliśmy wtedy w kwietniu 2010 roku. Ale do dwóch rzeczy chcę się odnieść szczegółowo. Po pierwsze, bardzo trafna uwaga o międzynarodowej komisji. Ja chcę przypomnieć, że z inicjatywy rodzin smoleńskich zebrano ponad 500 000 podpisów pod żądaniem powołania międzynarodowej komisji. Miałem zaszczyt wraz z towarzysząc minister Fotydze w Senacie Stanów Zjednoczonych w grudniu 2010 roku przekazać te podpisy na ręce ówczesnej przewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych, i zapewne taka komisja by powstała, gdyby nie protesty, proszę sobie wyobrazić, rządu pana Donalda Tuska. To rząd Donalda Tuska robił wszystko, żeby takiej komisji nie było, żeby jej nie powoływać, żeby tej sprawy nie wyjaśniać. Teraz sprawa wróciła na tapetę znowu, tym razem Rady Europy w Strasburgu. Będzie w najbliższym czasie rozpatrywana. Na razie niestety już przedstawiciel rządzącej partii głosował przeciwko. Mam nadzieję, że Platforma Obywatelska jednak pójdzie po rozum do głowy. Dlatego, bo jeżeli będzie stawiała nadal weto powołaniu Międzynarodowej Komisji, opracowaniu przez Radę Europy raportu na temat tej tragedii, no to jest tak, jakby przyjęli na siebie, tak, my jesteśmy obrońcami racji stanu Rosji. Nas nie obchodzi polska racja stanu, nas obchodzi rosyjska racja stanu. Więc jeżeli Platforma Obywatelska teraz chce przedstawić się jako partia rosyjska, no to niech działa tak dalej, jak działa. Ja nawet nie apeluję o opamiętanie, ja tylko wskazuję na konsekwencje, bo my sprawę smoleńską tak czy inaczej wyjaśnimy, bo my do winnych tak czy inaczej dojdziemy. Także tutaj Platforma Obywatelska nie ma siły, żeby nas powstrzymać, za to ma siłę, żeby nie skazywać siebie na wieczną infamię.
I mamy kolejne telefony, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, mówił Józef Niemiec. Witamy się za prowadzącego i szanownych gości. Ja myślę, że sprawa zamachu smoleńskiego jest na tyle wyjaśniona, że powinna być jasna dla wszystkich tych, którzy umią korzystać ze swego rozumu. Teraz pozostało chyba tylko ustalenie imienne sprawców tej zbrodni. Dla mnie przynajmniej, który pracował na urządzeniach radionawigacyjnych, co prawda na samolotach myśliwskich, ale te na Tupolewie były podobne, jest jasna. W związku z tym mam jedynie pytanie o radiolatarnię. czy wiadomo dokładnie, w jakiej odległości od progu pasa do lądowania były usytuowane radiolatarnie w Smoleńsku, to znaczy bliższa i dalsza, oraz czy one w ogóle działały. To w zasadzie wszystko, a panom, panie pośle Maciarewicz i panom nawigatorom, naród polski powinien być naprawdę wdzięczny za tyle odwagi i wytrwałości w wyjaśnianiu tej katastrofy. Panowie, dziękujemy wam serdecznie, że bronicie honoru narodu polskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bo zapłać.
Tak, tak, pan...
Ja może odpowiem panu. Dziękujemy za te słowa otuchy i pocieszenia. Więc tak, jeśli chodzi o tę bliższą radiolatarnię i dalszą radiolatarnię. Dalsza radiolatarnia wyjątkowo na tym kierunku lądowania była na odległości około 6230 metrów. Wiemy wszyscy, że standardowo powinna być na odległości około 4000 metrów od progu pasa. Tam było inaczej. Jeśli chodzi o radiolatarnię bliższą, ona była w odległości około 1050 metrów. Bo na odległości 850 nastąpiła ta około... Ale to było... bliższa radiolatarnia była na odległości około 1050 metrów. I teraz tak, wiemy z zeznań, czy z praktycznie zeznań porucznika Wosztyla, który lądując na Jaku 40 dochodził do... bliższej radiolatarni, to znaczy minął dalszą i był przed bliższą radiolatarnią, przełączył wskaźnik na ARK, na działanie, na częstotliwość bliższej i się okazało, że były jakieś zakłócenia. I w związku z tym przełączył ponownie na dalszą radiolatarnię. A więc tu nie było tej takiej pracy jednostajnej. Były jakieś tam problemy z pracą na bliższej radiolatarni. To tyle, co wiemy odnośnie właśnie tych dwóch nadajników. A już skoro jesteśmy przy tym, przy dalszej radiolatarni i bliższej, to tak dla wyjaśnienia musimy powiedzieć, że są to radiolatarnie, które są wykorzystywane przez pilotów do tego, żeby wiedzieć, orientować się, gdzie jest dane lotnisko. I teraz w naszym codziennym tutaj rozmowach, dyskusjach w różnych mediach, tych mainstreamowych, słyszymy, że to było NDB. Nieprawda. Tam nie ma NDB. NDB to jest w tej chwili u nas na lotniskach i to jest miejsce w okolicy bliższej radiolatarni i tam jest bliższa i dalsza. Dlatego to się nazywa NDB. Natomiast w Smoleńsku bliższa radiolatarnia była oddzielnie i dalsza radiolatarnia była oddzielnie. Także tak się powinno używać tego określenia. Zresztą wiele funkcjonuje rzeczy, które są nieadekwatne do sytuacji, jaka była w Smoleńsku. No, próbuje nam się tutaj wmawiać pewne rzeczy, które nie powinny w ogóle dotyczyć lotniska smoleńskiego, a na siłę nam się mówi, że to powinno być takie wyposażenie i inne, a to jest nieprawda. To jest nieprawda. My musimy się odnosić tylko i wyłącznie do sytuacji, jaka była w Smoleńsku, do tego wyposażenia, jakie tam było, jakie były warunki i tak dalej. Nie możemy porównywać współczesnych naszych tutaj polskich przepisów do tych przepisów, które obowiązywały w 2010 roku w Smoleńsku, wyposażenia, jakie mamy w tej chwili na naszych lotniskach, bo my wiemy, że są jeszcze inne stacje radiolokacyjne, które no, są pomocne, typu Avia i tak i podobne, które no, spełniają podobne funkcje. Ale tam w Smoleńsku była stacja radiolokacyjna RSP-6M2 i ona powinna być rozpatrywana.
Przepraszam, ja mam takie pytanie, jeśli można, Antoni Maciewicz, tak, do pana komandora. Bo pan tak o tym mówi, czy pan pracował na takim właśnie sprzęcie? Czy to jest sprzęt ten, który był wtedy w Smoleńsku w 2010, który pan zna z praktyki?
Tak, oczywiście. To jest wersja RSP-10, która była, na której razem z kolegą pracowaliśmy i znamy dokładnie tą stację radiolokacyjną, jej możliwości, charakterystyki i my wiemy, co można, mówiąc tak kolokwialnym językiem, wycisnąć z niej, żeby zabezpieczyć lot.
A jakie są w takim razie konsekwencje tego, o czym mówił pan kapitan porucznik Wosztyl, tego, że bliższa no, nie działała, czy nie działała prawidłowo? Czy to ma swoje konsekwencje, czy to, iż on się przekierował, że tak powiem, na dalszą, miało swoje jakieś następstwa? Jak to wygląda? Jakie to miało konsekwencje mogło mieć konsekwencje dla Tu-154? Niedziałanie prawidłowe bliższej radiolatarni. Przepraszam bardzo, że tak się... Ale myślę, że to jest rzecz, którą no dobrze byłoby, ważne, mając takich fachowców, żeby nam
wykorzystać
to. To duże znaczenie, ponieważ wówczas pilot musi przyłączyć ARK, odwraca uwagę...
ARK, czyli, przepraszam...
Automatyczny radiokompas,
tak,
który wskazuje kierunek na...
Kierunek, to jest dokładnie oś pasa, wskazuje. I w tym momencie, jeśli strzałka radiokompasu jest wahliwa, pilot nie wie, czy jest w osi pasa, czy nie jest w osi. Jeśli to są bardzo trudne warunki lub warunki minimalne, bo już znajdując się nad dyszą, pilot powinien widzieć pas. Jeśli pasa nie widzi, nie ma możliwości lądowania. Zakazuje się lądowania. W tym wypadku pilot może znajdować się z boku pasa, wkrada się niepewność, zdenerwowanie w pilotowaniu samolotu, no i to może prowadzić również do różnych nieszczęść.
Jeżeli mogę wejść w słowo koledze, to tutaj mielibyśmy taki przykład typowy lądowanie IŁA-76, który zachowywał się właśnie bardzo chaotycznie. I nie wiemy, my nie wiemy, czy przyczyną tego też nie była wadliwa działalność bliższej radiolatarni. No, i błędne wskazanie.
Ale w żaden sposób nie zwracał na to uwagi. Prawda?
No tak, no ale nie znalazło się to w raporcie, tak, również, ale ten wątek nie był badany.
To prawda, nie był.
Tak.
I mamy kolejny telefon, jeżeli możemy, bo jeżeli pan komandor już skończył tą kwestię na to pytanie o tych radiolatarniach.
Znaczy w każdym razie to warto tylko dopowiedzieć, że być może także dlatego Tu-154 w ogóle nie próbował lądować, prawda? Bo widać było, że ta bliższa radiolatarnia w tak złej pogodzie dodatkowo jeszcze stwarza dodatkowe zagrożenie.
Mogły być przerwy w wysyłaniu sygnałów, w odbiorze tego właśnie na RK.
Dobry wieczór, prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Ja zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Pozdrawiam wszystkich studiów.
Szczęść Boże.
Ja oglądałem tą komisję Millera i takie wrażenie odniosłem, że ci ludzie są straszliwie wystraszeni. Mają postawiony pewien cel, którym się okazało, że jest to pomawianie pilotów, prezydenta, generała. Także nie można powiedzieć, żeby rząd polski podjął jakiekolwiek próby wyjaśnienia katastrofy, tak zwanej katastrofy smoleńskiej. Poważnie zajęła się tym komisja sejmowa pod przewodnictwem pana ministra Macierewicza. Ale chciałem zapytać o taką rzecz. Czy wiadomo jest, kto panią Kopacz wprowadził w błąd, bo ja widziałem w telewizji panią Kopacz, która się zalewała łzami, przepraszała za to, że została tak haniebnie wprowadzona w błąd. Ale do dzisiaj nie wiemy, kto ją w ten błąd wprowadził.
Wprowadzona w błąd konkretnie?
Panią Ewę Kopacz, ówczesną marszałek, która w telewizji przepraszała nas wszystkich Polaków za to, że no, wprowadzona w błąd oświadczyła nieprawdę co do przekopania jednego metra terenu
katastrofy.
Tego lotniska, na który spadł samolot.
Na metr w głąb, no dokładnie.
Dzisiaj, tak.
Do dzisiaj no, zalewała się tam łzami, przepraszała. Do dzisiaj nie wiadomo.
I pana pytanie jest, kto wprowadził panią Ewę Kopacz w błąd, tak?
Tak, tak. Myślę, jeszcze jeśli pozwolę sobie tylko wyrazić takie przekonanie, że konsekwencją tej katastrofy smoleńskiej i tego wszystkiego, co się dzieje wokół tej sprawy, bo jest fałszowanie wyborów w ubiegłym roku i myślę, że bardzo dobre przymierzenie się do fałszowania kolejnych tych wyborów, bo no, myślę, że ci ludzie tak mają świadomość. No nikt przecież nie jest w tym Sejmie aż tak głupi do tego stopnia, żeby wierzyć w te argumenty przekazywane pierw przez komisję Millera. Później, no to jest też fenomen jakiś światowy, żeby powoływać komisję do spraw przekonywania, a nie do badania. Więc tu jest raczej chyba, no świadomość jednak jest po tamtej stronie i to właśnie stanowi wielkie zagrożenie dla nas, czy po prostu w trybie jakimś wyborczym jest możliwe podbycie tego towarzystwa. To byłoby tyle. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy
panom.
I zaraz prosimy pana ministra i komandorów, panów o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
W sprawie, o której pan pytał, pani minister Kopacz, a później marszałek Sejmu i premier obecnie, wskazywała na jakiegoś bliżej niezidentyfikowanego Rosjanina, który miał ją w ten sposób wprowadzić w błąd w tym zakresie, w sprawie przekopywania miejsca tragedii na metr w głąb, ale przypominam, ja nie pamiętam wprawdzie tych łez, o których pan mówi, no ale może rzeczywiście to w telewizji tak wyglądało, z bliska łez nie było widać, może w telewizji wyglądało, że płakała, ale w drugiej kwestii, nie mniej, a może nawet ważniejszej, słowa przepraszam nie było. Przecież pani minister Kopacz stwierdziła także, że tam byli polscy lekarze przy przeprowadzaniu sekcji zwłok. To jest po prostu nieprawda. Tak nie było. Do dzisiaj nie przeprowadzono sekcji zwłok blisko 86 tych, którzy polegli. Tylko niektórych. Prokuratura do dzisiaj nie zgadza się na przeprowadzenie sekcji zwłok, chociaż wszyscy wiedzą, także prokuratura, że rosyjska sekcja zwłok była sfałszowana, że Rosjanie po prostu sfałszowali dokumentację mówiącą o sekcji zwłok, która albo w ogóle nie była przeprowadzona, albo była tylko pozorowana. Mimo to do dzisiaj nie zgadza się prokuratura na przeprowadzenie sekcji zwłok, a przecież poza wszystkim innym, poza elementem emocjonalnym, poza tym, to jest kwestia materiału dowodowego. Dowodowego. Ciała tych zabitych są nośnikiem podstawowych informacji. Oni chcą nam tę informację przekazać. Prokuratura nie zgadza się na to, a pani Kopacz była głównym, tak powiem, argumentem za tym, żeby tego nie robić, bo ona mówiła tak, my, polscy lekarze uczestniczyli w sekcji zwłok, ja wam to gwarantuję, ja minister. Bardzo przekonywująco mówiła o tym w Sejmie, naprawdę. Była bardzo przekonywująca. Do dzisiaj tego nie wycofała. A było to przecież poświadczenie nieprawdy w procesie, w procedurze sądowej dotyczącej materiału dowodowego. Także to są naprawdę dosyć poważne sprawy i nie podkreślałem, znaczy ten element taki uczuciowy, który pani premier bardzo często uruchamia, mam wrażenie, że jest pewnym narzędziem raczej niż wyrazem rzeczywistych przeżyć. Gdyby był wyrazem rzeczywistych przeżyć, to przez te 4 lata pani minister, a dzisiaj pani premier, by jakoś dążyła do tego, żeby naprawić krzywdę i szkodę, którą zrobiła. A niestety tego nie czyni. Zgadzam się z panem. Tak, w Sejmie generalnie rzecz biorąc, przy wszystkich wadach posłów czy senatorów, które oczywiście są liczne, są ludzie raczej inteligentni. I zapewniam pana, że znaleźć tam takiego, który wierzy w wersję rosyjską czy w wersję Millera, naprawdę trzeba by w gigantycznej świecy, z którą by trzeba szukać takiego człowieka. Ci ludzie są przekonani, wiedzą mniej więcej, co się zdarzyło, tylko uważają, że ich kariery zależą od powtarzania kłamstw, albo przynajmniej zgadzania się na propagowanie kłamstwa. A to się odwróci wtedy, kiedy ta kartka wyborcza, o której pan mówił, zostanie wrzucona i dopilnowana, by nie została sfałszowana. Mam nadzieję, że to już będzie rychło.
I mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo. Tak, tak. Proszę bardzo. Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam zadać jedno pytanie, trochę odmienne od dotychczasowych. Mnie intryguje jedna sprawa. Jak to się mogło zdarzyć, że cały gotowy skład rządu pojechał jednym środkiem lokomocji? Tak mi się wydaje, że tego się nie stosuje.
Tak, dziękujemy bardzo. Zaraz już pan minister odpowiada.
W Polsce niestety nie było wówczas i nie ma do dnia dzisiejszego na ten temat przepisów. Za to możemy na tej sprawie dość dobrze prześledzić przygotowania, jakie były prowadzone, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, w której by nie było wyjścia. Ostatni wolny, sprawny samolot, do którego można by przesadzić część załogi, został zepsuty, czy zepsuł się, może tak to sformułujmy, na 2 godziny przed wylotem Tu-154M. Jak pani może wie, a jeżeli nie, to chcę to przedstawić słuchaczom, istnieje obowiązek w polskich przepisach, by wtedy, kiedy leci premier, prezydent lub marszałek Sejmu, były przygotowane 2 samoloty. Tutaj nie było tych 2 samolotów, dlatego, bo drugi Tu-154 był w tym czasie w rosyjskiej naprawie i nie było drugiego takiego samolotu. Był przygotowany dużo mniejszy, jak 40, który miał ewentualnie służyć jako samolot zapasowy, ale on się właśnie zepsuł na 2 godziny wcześniej przed wylotem pasażerowie byli skazani na ten samolot, a cała procedura doprowadzania do takiej sytuacji trwała bardzo, bardzo długo. Można by ją wręcz sięgnąć jeszcze do momentu skierowania do naprawy tego samolotu, czyli do wiosny 2009 roku. Wtedy już sytuacja wyglądała w ten sposób, że wywiad rosyjski wiedział dużo lepiej, kto, gdzie i kiedy będzie naprawiał polskie samoloty, niż wiedziały władze rządu Donalda Tuska. To jest opisane w 3 raporcie smoleńskim, więc można tam tę sprawę przeczytać. I ostatnia kwestia. Jest jeden człowiek, który wziął na siebie odpowiedzialność za to. Tym człowiekiem jest ówczesny minister obrony narodowej, pan Bogdan Klich, który polecił polskim oficerom, polecił całemu polskiemu kierownictwu wojsk, całemu dowództwu wojskowemu, a polecił udać się w tę podróż, polecić taką dekretacją, iż tak macie lecieć, ja też się tam wybieram. Taki był tam dopisek, ale się nie wybrał. Polecieli tylko dowódcy i zginęli.
Proszę bardzo, kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochylony i Pan Jezus, i Maria zawsze dziecko.
Teraz i zawsze.
Ja witam ojca prowadzącego i wszystkich gości w studiu oraz profesora Macierewicza. Mam wielkie uznanie dla profesora i mam takie pytanie. Czy będzie w ogóle wprowadzony wrak samolotu do Polski? Bo jak z tego co wynika, to to nie pokazuje na to, że będzie wprowadzony. A w ogóle w Norwegii to wszyscy mówią, do gości dziwują, że polski rząd w ogóle nie działa w sprawie tego samolotu polskiego prezydenta. W ogóle nie jest zainteresowane. I proszę mi odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To prawda. Ja nawet słyszałem wywiad z panią premier Norwegii, która się dziwiła, dlaczego rząd pani Kopacz nic w tej sprawie nie robi i oferowała swoją w tej materii pomoc i pomoc innych krajów natowskich. Jeżeli pan mnie pyta, czy ten wrak wróci do Polski, to ja muszę powiedzieć, że uważam, że tak. Tak, wróci. Wtedy, gdy będzie rząd polski, który będzie się tego domagał, zorganizuje akcję dyplomatyczną i podejmie rzeczywiste wysiłki, by do tego doprowadzić. Ani rząd Donalda Tuska, ani rząd pani Kopacz, ani minister Sikorski, ani obecny minister Schetyna nic nie robią w tej sprawie. Pozorują tę sprawę, udają różne rzeczy, za to nie podejmują żadnych wysiłków na miarę tego, co się zdarzyło. Proszę zobaczyć, jak zadziałali Holendrzy, którzy sprowadzili jednak samolot i to sprowadzili, w którym zginęli ich obywatele na terytorium Ukrainy i to sprowadzili go z obszaru objętego wojną, gdzie stacjonowały wojska zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie. I jednak do tego doprowadzili, ponieważ opinia publiczna holenderska nie wybaczyłaby premierowi Holandii, gdyby on tego nie zrobił. On nawet mógł tego tak bardzo nie chcieć, bo też interesy rosyjskie tam są bardzo istotne. Ale cała opinia holenderska w tej sprawie była absolutnie jednoznaczna. To jest twój obowiązek. Nie zrobisz tego, nie będziesz premierem. I tak powinniśmy także my postawić tę sprawę.
Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeszcze raz, Janusz z Niemiec. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich zgromadzonych.
To już można pytanie, panie Januszu, już bezpośrednio.
Trzy pytania.
Trzy pytania, proszę bardzo.
Trzy pytania, jeśli wolno.
Proszę bardzo.
Mianowicie pierwsze, jakie jest nazwisko tego właśnie członka Platformy Obywatelskiej, który tam torpeduje w Radzie Europy? Nie wiem, czy uszło mi jego nazwisko, czy pan minister nie może go podać?
Ja mogę tylko, boję się, że niedobrze zapamiętałem to nazwisko. Naprawdę, to nie jest kwestia żadnej dyskrecji, czy obaw, czy ochrony, tylko nie jestem pewien. Mnie przekazano telefonicznie nazwisko Wach, ale nie jestem pewien, czy się nie mylę, nie chciał senator. Nie chciałbym popełnić błędu, nie chciałbym kogoś skrzywdzić, więc dlatego go nie wymieniałem, ale to w odpowiednich spisach oczywiście można zweryfikować.
Dobrze. Następne pytanie chciałem zapytać, bo zaraz po katastrofie były takie informacje, że ktoś tam przeżył i tak dalej. Czy to zostało do końca wyjaśnione? Jeszcze jedno pytanie.
Niestety prokuratura nawet nie podjęła wysiłku, żeby to sprawdzić, a rzeczywiście były takie relacje także świadków polskich. Oni wprawdzie później zmieniali te relacje, ale pierwsze zeznania takie były. Ta sprawa po prostu powinna zostać sprawdzona, zwłaszcza, że jak państwo wiecie, daty i godziny śmierci, jakie się znajdują w dokumentacji, mówią, że śmierć nastąpiła o godzinie 10:50, gdy tymczasem wiemy dzisiaj, że katastrofa miała miejsce o godzinie 8:41, więc te 9 minut różnicy może być znaczące. To może jest pomyłka, to może jest nieporozumienie, tego nie wiemy, ale to wszystko powinna prokuratura starać się wyjaśnić, a nawet się nie stara.
No i był jeszcze taki film, panie ministrze, pokazujący w internecie, że jakieś postacie, jakieś strzały i tak dalej. Nie wiem, czy to też...
To bardzo ważny dowód. Film jest jednym z ważniejszych dowodów w całej tej sprawie. On zresztą ma różne wersje, także troszeczkę dłuższe. Jedno co do tego, znaczy dwie kwestie są jasne, jeśli chodzi o ten film. Po pierwsze, nie jest on manipulowany, on naprawdę istnieje, nie został, to nie jest żadna prowokacja, to nie jest żaden fikcyjny materiał. Jest ekspertyza, nawet dwie ekspertyzy zrobione w tej sprawie, bardzo wiarygodnych laboratoriów, które potwierdzają, że to jest autentyczny film. Także wtedy zrobiony, żadne sceny nie są dokręcane, żadnej manipulacji nie ma. I druga rzecz, która jest też bezdyskusyjna, że strzały, które tam słychać, to nie są oddźwięki, jak niektórzy próbowali tłumaczyć, pękających od ognia gałęzi na przykład, tylko czy też wybuchającej tam jakichś urządzeń wybuchających z wraku samolotu, tylko że naprawdę są to strzały z broni, które wówczas zostały oddane. I te rzeczy wiemy z pewnością.
To znaczy na podstawie tej wiedzy, którą dzisiaj mamy, możemy powiedzieć, że jednak było możliwe, że ktoś przeżył tą katastrofę.
Proszę pana, ja na tym etapie nie chcę tej sprawy kontynuować, nie chcę tej sprawy dyskutować, ale z pewnością musi ona być wyjaśniona.
Jeszcze chciałbym zapytać, czy te osoby, które były w przedniej części samolotu, czy one zostały zidentyfikowane? No i to by było na tyle.
Nie rozumiem pytania. Co znaczy, że zostały zidentyfikowane? No, czy osoby leżące...
Ciała zostały zidentyfikowane?
Tak, zostały.
Tak, aha.
Tak, zostały.
To dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Bóg zapłać.
I jeżeli już mowa o tym, to problem raczej dotyczył tych, którzy siedzieli z samego tyłu. Tam rzeczywiście...
To jest, panie ministrze, też niesamowite, że właśnie niezrobienie, nie ekshumacji, ale wcześniej identyfikacji tych zwłok, prawda?
Znaczy identyfikacja była, tylko była nie zrobiono sekcji zwłok.
Sekcji zwłok.
Tak, nie zrobiono sekcji zwłok. I rosyjska została zafałszowana, tak, a nie zrobiono polskiej.
Ale też wiemy, że później były zamieniane, bo tam były przecież ogromna nierzetelność na tym najwyższym poziomie władzy, niekompetencja tych rządzących i to też w oczach świata...
Ale
też
zgoda na bezczeszczenie tych zwłok, dlatego, bo zwłoki były po prostu bezczeszczone, to nie ma wątpliwości. Do dzisiaj krewni i wnuk i syn Ani Walentynowicz, no, twórczyni Solidarności przecież, wielkiej, wielkiej osoby, wielkiej kobiety. Do dzisiaj nie mamy jasności, gdzie jest jej ciało.
Do dzisiaj nie ma.
Do dzisiaj dlatego, bo krewni, bo oni obaj twierdzą, że to, co im przedstawiono, to nie było ciało ich matki i babki. I prokuratura nie zgadza się na przeprowadzenie ekspertyzy w laboratoriach renomowanych poza Polską. Zgadza się tylko na robienie ekspertyzy w tych, które są podporządkowane Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. No to są rzeczy karygodne po prostu. Po prostu karygodne. Ci ludzie jakby się przyznają sami, że
swoim działaniem
do własnej winy.
I mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Pozdrawiam szanownych gości i ojca prowadzącego. Mam takie spostrzeżenie, a zarazem pytanie. Samolot podchodząc do lądowania na pewno miał wypuszczone podwozie. Wysokość od spodniej części kół do skrzydeł to ile może wynosić? 4 w takim pasażerskim samolocie? Jeśli by tam ktoś mógł mi podpowiedzieć, bo do czego zmierzam. Lecąc i ścinając brzozę skrzydłem na wysokości tam 5 czy 6 metrów, wydaje mi się, że koła to prawie dotykałyby ziemi. Gdyby tak faktycznie było, to po ścięciu tej brzozy przede wszystkim samolot uderzyłby kołami w ziemię i wryłby się bardzo w ziemi, dopiero mogłaby nawrócić przewrotka. Tam nic takiego na zdjęciach nie było. Widać i do tej pory nikt o tym nie wspominał. Także to jest fikcja, to ścięto brzozo. Wydaje mi się, że może tu mogło być jeszcze inna rzecz. Że może ten samolot, który tam wcześniej przelatywał, ruski samolot, mniej więcej miał schodzić do 50 metrów, może tamten, gdzie zaczepił, o to sprowokował takie podejście niskie. I druga, jeszcze jedna sprawa z kasą. Podobne zajście, tak samo oficerowie polscy lecieli i też przechył na jeden bok i wypadek. Dużo oficerów zginęło i według mnie to też nie jest wyjaśniona sprawa do końca, też może zakrawać na jakąś prowokację. Co szanowni goście powiedzieliby w tej sprawie?
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Zanim panowie komandorzy się zdecydują, który z nich będzie zacznie odpowiadać w sprawie kasy, w której są kompetentni, to ja powiem dwa słowa, jeśli chodzi o te pana refleksje dotyczące Brzozy i Tu-154. Rzeczywiście sprawą Brzozy nie warto się już zajmować, bo to jest czysta fikcja. To po prostu jest królik z kapelusza wyjęty, z którego zrobiono w ogóle jakąś sprawę zupełnie zasadniczą. Wystarczy przypomnieć, że w pierwszych doniesieniach medialnych, także w Gazecie Wyborczej, to rolę Brzozy spełniała tak zwana wieża, która została przedstawiona jak taka wielka, metalowa konstrukcja, 20-metrowa, co nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości, ale nawet jest zrobiony taki rysunek. Widać, jak samolot skrzydłem uderza w tą wieżę, ta wieża się łamie, ogień bucha. No, to wszystko była zupełna fikcja i tak samo fikcją jest ta sprawa z Brzozy. Pan profesor Nowaczyk, który koordynuje prace techniczne zespołu parlamentarnego, dokładnie sprawdził parametry według skrzynki parametrów lotów, jakby to wyglądało, co by się stało, gdyby rzeczywiście samolot leciał na tej wysokości, na której Brzoza została ścięta na 5 metrach, wtedy po prostu zaryłby nie dalej niż 10 metrów dalej skrzydł mniej więcej na 3-4 metry głęboko w ziemię. Takie byłyby tego konsekwencje. To po prostu jest absolutna bzdura i można to między bajki włożyć i nie warto się tym zajmować, bo ta Brzoza głównie jest po to, żebyśmy my się nią zajmowali, żeby odwrócić uwagę. Za co sprawa kasy, to przekazuję już głos panu komandorowi Chrzanowskiemu.
To znaczy tak, tam kwestia kasy, bo to się stało w Mirosławcu, i została praktycznie wyjaśniona przez prokuratorów w ten sposób, że uznano winnego kontrolera właśnie. Tego, który pracował na stacji radiolokacyjnej RSL, taka jak była w Smoleńsku. Z tym, że to były warunki zwykłe warunki atmosferyczne i w takich warunkach załoga podchodzi do lądowania z widzialnością wzrokową. Więc nie musi posługiwać się, to znaczy słuchać poleceń, komend i wykonywać je zdecydowanie przez kontrolera. Kontroler praktycznie nie miał nic do powiedzenia, bo to zajście tej kasy to było, tak mówiąc po lotniczemu, po skróconym prostokącie. To znaczy na wskaźniku kontroler nie mógł widzieć tego samolotu w rejonie lotniska, bo po prostu stacja radiolokacyjna nie miała takiej możliwości obserwowania tego samolotu. Piloci wykonali zakręt w lewo na kurs lądowania, no i najprawdopodobniej zahaczyli skrzydłem o końcówką skrzydła o ziemię. Taka jest oficjalna wersja. No, nie, jak dokładnie jest, to nie wiemy. Ale jest tutaj ciekawy aspekt tej sprawy. Mianowicie prokuratura w końcowym swoim orzeczeniu uznała winnego kontrolera. Mimo, że on nie brał czynnego udziału w procesie sprowadzania, to jednak prokuratura musiała znaleźć kogoś winnego, no i znaleźli kozła ofiarnego, biednego pana porucznika, kontrolera, który bronił się jak mógł, ale w końcowym etapie został oskarżony i najprawdopodobniej ukarany. Ukarany podwójnie, dyscyplinarnie i karnie i dyscyplinarnie. Jednak odwołał się i został uznany niewinny. Ale tu aspekt ciekawy tej sprawy, bo właśnie końcowym orzeczeniem sądu odnośnie tego kontrolera zainteresowali się Rosjanie. Więc ci, którzy badali, byli członkami tej komisji Makowskiej, Anodiny. I oni się bardzo zainteresowali tym, jaki będzie końcowy wynik, efekt działania prokuratury i sądu. My sobie możemy to wytłumaczyć w ten sposób, że po prostu w momencie, kiedy nasz kontroler nie brał czynnego udziału w procesie doprowadzania, sprowadzania, kontroli w ogóle tej kasy, został uznany winnym przez prokuraturę. Teraz w momencie, kiedy Rosjanie w Smoleńsku brali czynny udział, a więc niejako dowodzili tym samolotem w powietrzu, sprowadzali, kierowali, okazuje się, że zarówno prokuratura rosyjska, jak i nasza zmierza do tego, żeby kontrolerów uniewinnić. No i tutaj po prostu istnieje pewien rodzaj, według mnie, paradoks. Ja nie wiem, o co tu w tym wszystkim chodzi.
Muszę dodać, że nawigator, czyli jak tutaj kolega określił, kontroler w Mirosławcu, po kilku latach został uniewinniony. No bo jednak nie może odpowiadać człowiek, który nie kierował samolotem. Tam była sprawa po prostu błędu w pilotażu. Samolot ześliznął się po skrzydle i uderzył w ziemię. No ale to było jasne. Jednakże bardzo szybko tutaj znaleziono jakby winnego, który wcale nie był winny.
Kozła ofiarnego,
który nie brał udziału. Ale,
skąd o tym wiemy, że Rosjanie się tym zainteresowali?
Był komunikat prasowy. Wiemy o tym tutaj pan
komandor.
A powtarza wiedzę, którą w zespole parlamentarnym posiadaliśmy. Rzeczywiście tak jest. Rosjanie bardzo obserwują wszystkie kwestie, które w jakikolwiek sposób mogłyby przez analogię lub inaczej być związane ze Smoleńskiem.
Żywotnie zainteresowani tym, co dzieje się w
Polsce. Bardzo dokładnie. Bardzo precyzyjnie to obserwują.
Tak, a dla nas jest to o tyle ciekawe, że no to ma odniesienie do Smoleńska, bo w Smoleńsku się toczy jeszcze dochodzenie, prawda, przez prokuraturę chyba rosyjską.
Tak, tak, toczy się, no. Zresztą tak przecież wyjaśniane są, uzasadniane nieoddanie nam naszej własności. Oni sobie zawarowali, a minister Sikorski zaaprobował, jego wiceminister podpisał, minister Miller także podpisał takie zobowiązanie, a ten dokument jest publikowany przez zespół parlamentarny w Białej Księdze, że my zgadzamy się na to, Polska się zgadza, rząd polski się zgadza na to, że Rosjanie nie oddadzą nam czarnych skrzynek do końca postępowania sądowego w Rosji. A więc nie tylko do końca dochodzenia i postępowania prokuratorskiego, ale całego postępowania sądowego, łącznie z apelacjami, łącznie z odwołaniami i tak dalej, i tak dalej. Ten śmiech to jest przez łzy oczywiście, dlatego że to oznacza, że już wtedy, kiedy to podpisywano, a podpisywano to w czerwcu 2010 roku, podpisywał to pan Miller, a zgadzał się pan Sikorski, już wtedy strona Donalda Tuska zakładała, że nigdy tego nie odzyskamy i że ich rząd i rząd ich formacji nigdy się o to nie będzie starał. Warto sobie to uświadomić.
Parafrazując jednego gościa, do końca świata jeden dzień.
Już mamy kolejne telefony. Szczęść Boże. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Jacka, witam pana ministra, jak również pozostałych gości. I tak, panie ministrze, prawie 5 lat po katastrofie, tyle razy pan występował, a dopiero pierwszy raz się dodzwoniłem. I tak, już tyle było powiedziane o tej katastrofie, że po prostu byłoby to tylko w jakimś sensie powtarzaniem jakiegoś tam takiego czy innego pytania, ale panie ministrze, mam jedno pytanie do pana. Tyle pan wysiłków to włożył w badanie tej katastrofy smoleńskiej, że po prostu no to jest, nie wiem, no nie do przecenienia, czy jak to, nie umiem użyć określenia. O co mi chodzi, panie ministrze? Gdy nasze ugrupowanie wygra wybory parlamentarne i czy wtedy, powiedzmy na czele z panem, rząd, nowy rząd, się zajmie ponownie i oficjalnie z badaniem tej katastrofy, bo przecież stąd, czy powiedzmy stąd, czy stamtąd, no i dawane jest do zrozumienia, że z polskiej strony ktoś w porozumieniu z Rosjanami, ktoś się przyczynił do tej katastrofy. I panie ministrze, gdy będzie powołana jakaś tam komisja sejmowa śledcza, to będzie się ślimaczyć, no nie wiem ile. No chciałbym, żeby pan jakoś to bardziej jako minister i tego, żeby to bardziej pan jakoś no wytłumaczył mi i nie tylko mi, od czego nowy rząd rozpoczął te działania, bo przecież może to kolokwialnie, panie ministrze, zabrzmi, ale gdyby doszło coś do czegoś, to mówię panu, że ja pomógłbym w przesłuchiwaniu osób podejrzanych. Ja mam na myśli, żeby bić ich czy coś, tylko no są sposoby, czy mam sposoby takie, że zmusiłbym ich do prawdy, żeby się przyznali do prawdy. Tyle, dziękuję, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No to nie jest poważne, proszę pana, i proponuję, żeby takich sformułowań nie używać, nie tylko publicznie, ale w ogóle nawet nie myśleć, nawet nie myśleć w ten sposób. Zostanie powołana Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która jest organem państwa polskiego, mającym kompetencje i obowiązek zbadania tej tragedii. Nawet zakładając istnienie tamtej komisji Millera, od tamtego czasu, od zakończenia jej prac, wyszło tyle nowych informacji, a tak bardzo zmieniła się nasza wiedza, że w sposób oczywisty, nawet nie zarzucając im, nie wskazując na ich złą wolę, w sposób oczywisty ich konkluzje są nieprawdziwe i nie odpowiadają na podstawowe pytania. Taka komisja zostanie powołana, ta komisja otrzyma wszelkie możliwości, wszelkie materiały i zbada i wyda raport orzeczenia. Później prokuratura się tym zajmie. Naszym zadaniem obecnie jest tak przygotować materiały, tak zbadać tę sprawę, tyle zrobić wcześniej, żeby to się właśnie, tak jak pan mówi, nie ślimaczyło, nie wlekło, żeby ta komisja miała już przygotowany materiał, mogła go odrzucić, przyjąć, ale w każdym razie by nie trzeba było wracać do samych początków, lecz by móc jak najszybciej sformułować raport. Zresztą myślę, że zespół parlamentarny też niedługo swój raport podsumowujący dotychczasowe badania wyda. I to będzie podstawą, którą będzie ta komisja mogła wziąć pod uwagę. To jest nasze główne zadanie. Jestem przekonany, że rząd, który powstanie na skutek wygranych wyborów przez polską prawicę, wyjaśni sprawę tragedii smoleńskiej naprawdę szybko i skutecznie.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Danuta z Włocławka.
Szczęść Boże, witamy Pani Danuto.
Ja mam jedną prośbę i kilka pytań. Pierwsze, napiszcie panowie kochani oświadczenie, że nie zamierzacie popełnić samobójstwa. To chyba ważne.
Znaczy, wie pani, ja pozwolę sobie wejść pani w słowo. Od jakichś 2 lat się zaczęła taka moda. Ja powiem szczerze, że jestem nią troszeczkę zgorszony. Ja jestem katolikiem, a nie muszę pisać takiego oświadczenia. To jest część mojej wiary, mojej istoty. Jest jasne, że nie noszę się z żadnymi myślami samobójczymi, a moje bezpieczeństwo jest w rękach państwa. państwa w rękach Pana Boga i naprawdę nie sądzę, żeby się mogło cokolwiek złego mi zdarzyć, a już na pewno nie z własnej ręki. Co do tego nie ma możliwości.
I pytania, Pani Danuto?
I teraz mam pytania. Pierwsze. Jakim prawem wszystkich wciągnięto do jednego samolotu? To raz.
To już pan minister chyba odpowiadał na to pytanie też.
Pani Pietraszek się zastanowiła nad tym, skąd ona wiedziała, jakim prawem ona wiedziała, kto będzie w tym samolocie leciał dzień wcześniej. To w telewizji takie pytania sobie zadawała. Poza tym, dlaczego nikt nie czekał na lotnisku na osoby, które uległy zamachowi? No i następna jeszcze sprawa. Dlaczego pan Komorowski 15 minut po zamachu przejął rządy?
To wszystko, tak, pani Danuto?
Tak, tak.
Dzięki, Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Prosimy, panie ministrze.
No spróbujmy odpowiedzieć na te pytania, chociaż trzeba by je troszeczkę przeformułowywać. Jeżeli chodzi o sprawę tego, dlaczego i jak doszło do tego, że tak wiele osób na najwyższych stanowiskach znalazło się w jednym samolocie, już to wyjaśniałem. Osobą, która moim zdaniem największą ponosi za to odpowiedzialność, jest pan minister Bogdan Klich i jego dekretacja wskazująca, żeby wszyscy dowódcy tam polecieli. To nie ulega dla mnie osobiście wątpliwości. Jeżeli chodzi o sprawę pani Pietraszko, która miała wiedzieć coś wcześniej, nie znam tej kwestii, nie widziałem, bo rozumiem, że był to jakiś czyjś reportaż, czy jej samej, czy powołującej się na jej słowa. Nie znam sprawy, bardzo mi przykro. Wrócę do Warszawy, spróbuję się tym zainteresować. Nie wiem, skąd pani Pietraszko mogła taką wiedzę mieć, jeśli ją rzeczywiście miała, jeżeli nie jest to jakaś ex post sformułowana refleksja. Pani pytała także o kwestię związaną
z przejęciem władzy,
przez pana ówczesnego marszałka Sejmu, później pełniącego funkcję prezydenta, obecnie prezydenta Rzeczypospolitej, pana Bronisława Komorowskiego. No, to 15 minut to tylko tak pani się powiedziało. O, rzeczywiście władzę pan marszałek przejął moim zdaniem ze złamaniem prawa, no ale nie było to 15 minut, tylko było to 4 godziny, o ile się nie mylę, bo stało się gdzieś koło godziny pierwszej. Ze złamaniem prawa wszystkie przepisy mówią, że powinien się w tej sprawie wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny, że on nie miał prawa tego zrobić w ten sposób, w jaki zrobił, dopóki nie zostanie oficjalnie stwierdzona śmierć prezydenta, dopóty Trybunał Konstytucyjny może powierzyć marszałkowi Sejmu pełnienie władzy do momentu, do kiedy się nie wyjaśnią losy prezydenta. Tymczasem tutaj stało się to bez Trybunału Konstytucyjnego, po prostu via facti, po prostu przez swoisty zamach stanu ze strony pana prezydenta Komorowskiego. A dlaczego? No myślę, że bardzo chciał.
I mamy kolejne telefony. Prosimy. Halo? Halo, halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Tu szczęść Boże, nie będzie powołany Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Radek Łosiewicz ze Szczecina. Ja nie mam może konkretnych pytań, ale chciałbym, żeby panowie, którym wyrażam naprawdę najszczersze słowa szacunku, miałem już to okazję zrobić, jeśli chodzi o pana ministra, ale także do panów pozostałych. Teraz panom pozostałym je przekazuję. Bo myślę, że sprawa ta jest w dobrych rękach i bardzo gratuluję postępów i naprawdę jeszcze raz wyrażę szacunku, jestem pełen nadziei w tej sprawie. Chciałem powiedzieć o czymś takim, że rozmawiam z wieloma ludźmi, jestem pewnie jednym z tak zwanych oszołomów smoleńskich, bo już nie mówię sekty, bo sekta jest z tamtej strony, ale chciałem takimi dwoma refleksjami się podzielić i trzecim apelem do radiosłuchaczy. Moim zdaniem wielu ludzi niestety wolało pogodzić się ze zbrodnią, bo uważam, że to była zbrodnia, ale dlatego pogodzić się, że była ona dokonana na przeciwniku politycznym. Być może część z nich zmienia zdanie, ale niestety w niejednej rozmowie mogę wyciągnąć takie wnioski. Druga sprawa to jest, że wielu ludzi za bardzo na początku chciało uwierzyć, że to był wypadek, za dużo mówiło bardzo mimo wszystko niedobrych rzeczy o komisji pana ministra i także o całej komisji. Może pan minister nie lubi tego określenia pana ministra, ale bardzo teraz boją się przyznać przed samymi sobą, że rzeczywiście się pomylili, aczkolwiek jak widzimy ten odsetek rośnie. I tutaj jest moja taka... Chciałem powiedzieć o tym, jak prowadzę sam pewną taką moją osobistą małą walkę o prawdę. Noszę po prostu tak zwane krzyżyki smoleńskie na plecaku, przy kurtce, w której jest pleciona szachownica. Można je bardzo łatwo znaleźć, jak człowiek poszuka w internecie, bo nie chce tu promować nikogo. I prowokuję właściwie tym noszeniem już nieraz spowodowałem, że ludzie mnie pytali, co to ma na celu, a także są takie już małe szachownice biało-czerwone, które też przypinam sobie wszędzie, gdzie tylko jestem, do klapy po to, żeby ludzie mnie pytali, o co tu chodzi. I wtedy nie boję się i mówię. Oczywiście nie jest to taka odwaga jak panów, ale moją małą cegiełkę chcę w ten sposób przyłożyć. I apeluję o to do wszystkich, żebyśmy się nie bali, żebyśmy mówili, a właśnie w ten sposób możemy na siebie zwracać uwagę. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, to my dziękujemy chyba, prawda? Mogę się także w panu w imieniu wypowiedzi, bo to wspaniałe. Bardzo wspaniałą rzecz Pan robi. Po prostu wspaniałą rzecz Pan robi. Naprawdę dziękujemy.
I to po głosie widać, że to jest młody człowiek.
Tak, tak. To jest nasza przyszłość. No, bardzo, bardzo, bardzo wspaniała postawa. Dzięki. Tak,
i kolejny bardzo. Telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Serdecznie panów obu. Andrzej z Warszawy, kłaniam się.
Trzech panów, to jest dwóch panów komandorów i pan minister.
Trzech, przepraszam.
Tak, proszę bardzo.
I tak, ja tylko jedną rzecz, że prędkość samolotu musiała być przynajmniej 4-5-krotnie większa, żeby się rozpadała powłoka jak szklanka. To jest sprawa z fizyki i tu fizyki nikt nie oszuka. Natomiast mam inną rzecz. Ponieważ zarówno pan Komorowski, jak i pan Tusk bardzo się cieszyli na lotnisku, do rozpuku się śmiali, jak zwłoki generała Gongora i trzech biskupów przylatywały do Polski. Na lotnisku to było, a pan Donald Tusk się bardzo cieszył, było to jest słynne z Putinem. A jednocześnie pan Komorowski w radio RFM w 2009 roku przecież mówił jak prorok, że prezydent gdzieś poleci i wszystko się zmieni. W związku z tym ja mam pytanie do pana Antoniego, czy obowiązkiem będzie moim zdaniem przed wyborami ujawnienie albo przynajmniej poinformowanie społeczeństwa, co jest w aneksie WSI. Ponieważ to jest, uważam, to jest sprawa najważniejsza. Ja jako wierny wychowanek Uniwersytetu Radiomaryjnego ojca Tadeusza Rydzyka założyłem w ramach swojego działania dwie grupy na Facebooku. Jedna to jest ujawnić aneks WSI. I po prostu brakuje mi tej cegiełki i prosiłbym pana tu Antoniego o dołożenie przed wyborami prezydenckimi tej cegiełki. I druga grupa to jest ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej. Także zapraszam na obie te grupy na Facebook. Tam wszystko to, co jest bieżące odnośnie i raportu WSI, i pana Komorowskiego, i niszczenia Polski, czyli ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. Dużo jest informacji, zapraszam serdecznie. To jest to, co ja robię. Dziękuję serdecznie.
My dziękujemy.
Dziękuję najmocniej. Ja w tej sprawie mogę powiedzieć tylko tyle, zgodnie z prawem aneks do raportu, czy uzupełnienie, jak to się oficjalnie nazywa, znajduje się w dyspozycji jednego człowieka. Tym człowiekiem jest prezydent Rzeczpospolitej, funkcję tę pełni obecnie pan Bronisław Komorowski, więc tylko on może ten materiał ujawnić. Nie ma żadnego innego, żadnej innej możliwości ujawnienia materiału. Tego nie ma jak tylko poprzez niego. Oczywiście jest pewna wiedza na ten temat. A to prawda i rzeczywiście w jakimś zakresie tę wiedzę posiadam. Nie jest wykluczone, że pana tak powiem, oczekiwania zostaną spełnione, jeżeli dojdzie do procesu na przykład w sprawie raportu WSI, a jak wiadomo ta kwestia ma w najbliższym czasie, chyba nawet w poniedziałek najbliższy, być przez sąd rozpatrywana, ponieważ prokuratura chce umorzenia, a sąd będzie to rozstrzygał, no to może w trakcie tego procesu różne kwestie będą musiały zostać podjęte. To jest oczywiście niewykluczone ze wszystkimi procedurami do tego przepisanymi. Za to jeśli chodzi o raport, ten aneks do spraw WSI, w sprawie WSI, to jego ujawnienie nie tylko może, ale ma obowiązek, tak mówi ustawa. Ta ustawa ciągle nie została zmieniona. Ona ciąży na panu prezydencie. Pan prezydent każdego dnia, nie ujawniając tego materiału, popełnia przestępstwo po prostu. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby opublikował to przed rzeczywiście wyborami. Tutaj pan ma rację, bo w ten sposób wszystkie wątpliwości zostałyby rozwiane. Zapewne pan pamięta, niedawno pan prezydent zeznawał w sprawie właśnie WSI. Widzieliśmy, to się działo w jego pałacu, a więc u niego w domu, można by powiedzieć, a tak roztrzęsionego człowieka już dawno nie widziałem. Głos mu się łamał, ręce drżały, nie umiał jednego zdania sensownie sformułować i nawet powiedział, że on nie czytał tego raportu za pierwszym razem. Dopiero po 2 godzinach się zreflektował i powiedział, a może go jednak czytałem. Więc coś z tym raportem rzeczywiście jest, zwłaszcza, że on też twierdził podczas tego przesłuchania, że ten raport jest wymierzony przeciwko niemu. No to jeżeli jest jakaś rzecz wymierzona przeciwko człowiekowi, który kandyduje w wyborach prezydenckich, no to i od niego zależy ujawnienie tego, to uczciwy człowiek, uczciwie chcący, by obywatele go wybrali jego, a nie jakąś fikcję, no wszystkie takie materiały przedstawia opinii publicznej, mówi: proszę bardzo, sądźcie mnie, to wszystko jest nieprawda, ja jestem człowiekiem uczciwym, patriotą polskim, nie mam sobie nic do zarzucenia, żadnych sowieckich służb specjalnych, żadnego WSI nigdy nie broniłem, mam czyste ręce. No więc czekamy, aż pan prezydent opublikuje ten aneks.
Proszę bardzo.
Ja jeszcze bym się chciał odnieść do pierwszej części wypowiedzi słuchacza, a mianowicie o tej prędkości rozpadania się na części. Właśnie skończyliśmy w zespole opracowanie, praktycznie nawigatorską analizę końcowego sprowadzania samolotu Tu-154 do lądowania w aspekcie prędkości, wysokości oraz czasu i odległości od drogi startowej. Oczywiście mówię o Smoleńsku. I niebawem, no, mam taką nadzieję, że pan minister to opublikuje.
A ja mam nadzieję, że panowie przedstawicie to na posiedzeniu zespołu.
Jesteśmy do dyspozycji jak zawsze i gotowi do przedstawienia. I z tej analizy wynika, to znaczy, na czym polegała ta analiza? Na obliczeniach typowo nawigatorskich poszczególnych odcinków czasowych i odcinków drogi pokonanych przez ostatnie 8 kilometrów przez samolot Tu-154. I krzywa, jaka nam wyszła z obliczeń, wskazuje na to, że samolot poruszał się tak jakby skokowo, to znaczy jakby góra-dół w krótkich odcinkach czasowych, co jest raczej niemożliwe. My się opieraliśmy tylko i wyłącznie na materiale raportu Millera. tylko analizowaliśmy te wartości liczbowe, które są tam ujęte. I tak na przykładu podam, że godzina 6:39, 40 sekund, 40,5 sekundy, zniżanie z prędkością pionową 11 metrów na sekundę. 6:39:43, w ciągu 3 sekund ze zniżania pionowego z taką prędkością 11 metrów na sekundę następuje wznoszenie z prędkością pionową 8,3 metra na sekundę. A więc tego
to
typu...
To by się samolot rozpadł.
Tak. To przeczy wszelkim prawom aerodynamiki, fizyki. No to jest po prostu niemożliwe. A te dane wynikają... Te dane wynikają z raportu Millera. Patrzyliśmy na raport Anodine. No, praktycznie jest wycinkowo zestawione to wszystko tak do siebie, żeby uzyskać końcowy efekt, a mianowicie, żeby pokazać, że doszło do katastrofy, do uderzenia w ziemię z winy pilotów. My uważamy nieco inaczej. Mamy zrobione takie wykresy, modele, które no, pokazują, jak ten lot wyglądał. I tutaj pan słusznie zauważył, że prędkość i rozpadanie, no to ma wpływ, oczywiście, jak najbardziej, ale jakość przedstawionych wartości tych liczbowych wykresów w raporcie Millera no, odbiega daleko, daleko od rzetelności i od prawdy. Niebawem pokażemy ten materiał i on myślę, że ujrzy światło dzienne, panie ministrze.
Na pewno. Za to rozumiem, że refleksja naszego słuchacza była prosta. Żeby samolot się rozpadł na 60 tysięcy, co najmniej 60 tysięcy kawałków i to kawałków takich jak dłoń, tak małych, nieprawdopodobnie drobnych w większości wypadków, no ta prędkość musiałaby być albo nieporównanie większa, wielokrotnie
kosmiczna,
większa,
wręcz,
kosmiczna, tak. No albo musiało nastąpić to, co naprawdę nastąpiło, eksplozję.
Przecież mamy wiele przypadków katastrof lotniczych, gdzie tej klasy samoloty ulegają katastrofom, wypadkom. I nie zdarzyło się, przynajmniej no, z dostępnych materiałów, które my mieliśmy przedstawiane w szkole, w ramach,
w czasie pracy również.
W ramach przedmiotu bezpieczeństwo lotów, czy później w trakcie pracy. Każdy szczególny wypadek, każdy wypadek lotniczy był omawiany z nami. To były rzeczy, które były intensywnie omawiane. Nigdy nie było tak, że samolot uległ tak kompletnej destrukcji.
Z powodu prędkości.
To z powodu prędkości czy upadku. To jest po prostu niemożliwe. No niemożliwe.
Tak, tak. Znaczy to, ta sprawa była wielokrotnie, nawet pan profesor Nowaczyk zrobił takie zestawienie katastrof, które zostały spowodowane eksplozją i też... W większości, znaczy nigdy żadne z tych przypadków znanych z ciągu ostatnich 20 lat nie doprowadziły do tak niesamowitej destrukcji, tak. Jak w tym wypadku. To jest jeden z dowodów wskazujących na zamach, na eksplozję.
A jeszcze jeżeli można, bo padło tutaj wcześniej takie stwierdzenie, znaczy nie w Radio Maryja, w studiu Radio Maryja, ale padło takie stwierdzenie, że zakazuje się używać słowa wybuch. To znaczy zakazuje. Nie jest mile widziane po stronie rządowej.
Tak, tak, znaczy jest przecież olbrzymia presja mediów, polityków, tak. etc., że nie wolno mówić o wybuchu. Ba, nawet nie wolno było mówić o tym, że samolot płonął, nie było pożaru, nie było wybuchu, nic nie było.
Ale przecież każda katastrofa lotnicza, czy to będzie z przyczyn takich, siakich czy owakich, to charakteryzuje się wybuchami. Przecież tam jest paliwo, tam jest tlen, butle są przecież z tlenem.
Panie komandorze, wszystko, pan ma rację, ale pan, wszystko, ma, ale pan ma rację jako fachowiec i człowiek normalnie rozsądny, wszędzie, prawda? Rozsądny. Ale my żyliśmy w ciągu ostatnich 4,5 roku, jeśli chodzi o losy prezydenta Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o losy kierownictwa państwa polskiego, żyliśmy w nierzeczywistości. Okay. Żyliśmy w pewnym wytworzonym, tak powiem, presji wytworzonej przez rządzących, która terroryzowała świadomość społeczną. Na szczęście.
I w ogóle pokazują, spychała ją, żeby tak, w ogóle zapomnieć o tej rzeczywistości.
Dokładnie tak.
To było
na
też takie działanie.
To wreszcie mija.
Więc mamy już taką bardzo późną godzinę, a telefony non-stop tutaj dzwonią, więc może jeszcze odbierzmy parę telefonów. Prosimy bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Niech będzie po fonie moje zawsze Zwica.
Teraz
zawsze. Teraz zawsze.
Dzwoni Artur z Polski Mądrzy. Ja mam takie pytanko do pana ministra, pana Macierewicza. Panie ministrze, jak to jest? Chodzi mi na przykład o czarne skrzynki, że dlaczego od razu polski rząd nie wziął i nie przesłuchał czarnych skrzynek, tylko na przykład dał państwu rosyjskiemu sprawę. To jest najważniejszy dowód rzeczowy w sprawie katastrofy smoleńskiej. Czarne skrzynki. I na przykład druga sprawa, dlaczego media od razu skrytykowali polskich pilotów, że to piloci popełnili błąd. Oni byli bardzo dobrze wyszkoleni. Trzecia sprawa, chodzi mi na przykład o to, że dlaczego jest tak, że Biuro Ochrony Rządu odpowiada za wizytę prezydenta pana Kaczyńskiego i pan generał zaraz dostał awans po katastrofie. Dziękuję bardzo i...
Dziękuję, Bóg zapłać, dziękuję.
Zaczynając od pierwszych pytań, które pan sformułował. Rzeczywiście rząd pana Tuska, podobnie jak rząd pani Kopacz, ministrowie spraw zagranicznych Sikorski i Schetyna nie zrobili nic, żeby czarne skrzynki, żeby móc zbadać oryginały czarnych skrzynek, wręcz odwrotnie, jak już przytaczałem, zgodzili się na to, że te czarne skrzynki zostaną tak naprawdę na zawsze w Rosji i trzeba będzie zmieniać tę wypowiedź, tę umowę międzynarodową, bo to była umowa międzynarodowa. Oni w formie umowy międzynarodowej zaaprobowali ten stan rzeczy i nowy rząd będzie musiał tę umowę wypowiedzieć po prostu, bo Rosjanie mają, otrzymali od pana Donalda Tuska i od pana ministra Sikorskiego rodzaj prezentu prawnego, którym mogą teraz szermować dowoli. Dlaczego tak zrobili? Ja też tego nie rozumiem. Ja też tego nie rozumiem i mogę tylko powiedzieć, że to jest działanie, które w dziejach Rzeczpospolitej nie miało nigdy miejsca. To jest tak nieprawdopodobne działanie na szkodę państwa polskiego i na szkodę tych, którzy zginęli, wyjaśnienia prawdy, że nie ma słów potępienia dla tego typu działania. Pan pytał także o kwestie związane z... Jeżeli ojciec mógłby mi przypomnieć, ojciec pamięta,
że awans generała
ja panu muszę
i czarne skrzynki, panie ministrze,
powiedzieć rzeczy bardziej przykre. Niestety wszyscy, którzy byli zamieszani w sprawę smoleńską, wszyscy, którzy mieli jakikolwiek związek z tą tragedią, zarówno po stronie administracji kierowanej przez rząd Donalda Tuska czy panią Kopacz, jak i po stronie rosyjskiej, awansowali. Wszyscy ci ludzie niejako otrzymali zapłatę. Nie wiem, czy pan wie, że pan Jedynak, który był członkiem, czy jest członkiem tak zwanego zespołu Laska do spraw wyjaśniania, awansował, zajmując istotne stanowisko w jednej ze spółek LOT-u. Także tutaj mamy system nagród dla tych, którzy oszukują, którzy kłamią, którzy są współwinni dramatu. Tak, rzeczywiście mamy do czynienia z taką odwrotną pedagogiką, pedagogiką zła. To się dzieje rzeczywiście na naszych oczach. Jeżeli chodzi o czarne skrzynki, no już mówiłem, zgodzono się na pozostawienie ich. Nigdy strona polska nie miała dostępu do oryginału. Nawet Instytut Ekspertyz Sądowych nie miał dostępu do oryginału, tylko, tak powiem, zadowolił się oświadczeniem urzędnika rosyjskiego, że to jest oryginał, ale nigdy tego nie zbadano. Nie zestawiono na przykład taśmy, jaką otrzymano, z skrzynką, z czarną skrzynką, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest oryginał. Tego niestety nigdy nie badano. No stąd też efekty są takie, iż wiele z tych materiałów jest poddawanych słusznie w wątpliwość.
Mamy godzinę 23.28, jeszcze są telefony. Nie wiem, jaką konwencję przyjmiemy na koniec, bo chciałbym, żeby panowie jeszcze podsumowali. Może jeszcze odbierzemy dwa telefony, bo one już czekają i króciutko na nie odpowiemy. Proszę bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże?
Tak. Bardzo króciutko.
Szanowni panowie, w kryminalistyce obowiązuje zasada, że najbardziej podejrzany jest ten, kto wyciągnął z wydarzenia największe korzyści. I oczywiście ci wszyscy panowie, którzy teraz rządzą naszym krajem, oni wyciągnęli z tego wspaniałe korzyści. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że oprócz nich największe korzyści od tych ludzi, którzy nami rządzą, otrzymali Amerykanie. Niestety. I pamiętam charakterystyczne zachowanie pana Brzezińskiego, kiedy zrugał przecież stronę pisowską, że nie siedzi cicho, to było wtedy, kiedy odkryto trotyl, że on to nawet bardzo brutalnie określił, że jesteśmy awanturnikami, czy coś takiego. Zresztą sama postawa rządu amerykańskiego jest wybitnie parszywa, bo co to jest za motywacja, że oni dopiero mogą zareagować, kiedy rząd polski poprosi o konkrety. Czyli wszystko wiedzą, tylko milczą. I następna sprawa. Ci ludzie, którzy tak się bardzo ucieszyli z wypadku i śmierci prezydenta Kaczyńskiego, ci ludzie teraz, proszę zobaczyć, wykonują najgorsze polecenia Amerykanów i wpychają nas w wojnę z Rosją. Przecież postawa Schetyny jest haniebna. Postawa Sikorskiego jest haniebna. Sikorski pojechał teraz z Ameryki, nawołując, żeby do Polski przyjeżdżały dywizje amerykańskie. Szanowni panowie, jakiekolwiek wojsko obce na terenie ziemi polskiej, to jest niezwykłe niebezpieczeństwo. Przyjadą ludzie, przyjedzie Marines, które będzie do nas strzelało, bo będziemy dla nich terrorystami.
Mamy bardzo mało, będziemy odpowiadać na to pytanie, ale mamy bardzo mało czasu, tak? Bo już jest 23.30, właściwie koniec programu.
I zaraz... Amerykanie to są...
Dobrze, dobrze, dziękujemy bardzo, dzięki, dziękujemy i może od razu też następny telefon i już ostatni będzie i podsumowanie całej dyskusji. Halo?
To ja już jestem, tak?
Tak, tak, już jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kazimiera z Norymbergi.
Tak.
Jestem emerytowaną nauczycielką polonistką, nie znam praw fizyki, ale muszę powiedzieć jedno, że to, co serwowała ta komisja Laska, to jest po prostu bzdura, normalna, totalna bzdura. Jak można po prostu powiedzieć, że duży, wielki samolot traci swoją po prostu no, swoje parametry, bo zderzył się z brzozą. I to jest to dla mnie zupełnie, dla laika fizyka zupełnie coś niezrozumiałego. Ja już od razu, jak tylko usłyszałam, że wydarzyła się katastrofa, to zaraz miałam przeczucia, że to był zamach. To był zamach terrorystyczny i mówmy sobie to otwarcie. To jest po prostu, komuś bardzo nie spodobał się nasz kochany pan prezydent i trzeba było go po prostu zniszczyć i tam było tylu po prostu generałów, żeby to wszystko w jednym samolocie, to była jakaś taka specjalna, jakaś zrobiona tutaj taka polityka, żeby po prostu ich wszystkich zniszczyć. To było totalne jakieś po prostu zamiar.
Dziękujemy bardzo. Tak, dziękujemy bardzo.
To takie jest moje zdanie. Ja nie jestem wielkim politykiem, ale ja czytam pomnik Smoleńscy w internecie, Gazetę Niezależną. Naprawdę ja tutaj
dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten telefon. Tak, bo już jesteśmy po...
Przedłużać
Bóg zachować wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dużo sił i żeby naprawdę wyszła rzeczywista prawda, żebyśmy się dowiedzieli, co było przyczyną i jakie były konsekwencje.
Dziękujemy, dobranoc, Bóg zachować. Prosimy może o podsumowanie naszego programu. gdyby każdy z panów chciał jakoś powiedzieć to, co w tej chwili wydaje mu się najbardziej istotne, decydujące. Dziękując też panu Bogu za to, że doprowadził tą historię tego momentu, że możemy o tym mówić, jak pan minister powiedział, że dzisiaj mamy o wiele więcej faktów, o wiele więcej badań, że dzisiaj to wszystko zostało posunięte tak bardzo do przodu, ale z drugiej strony też kontekst całej tej katastrofy, też polityczny, międzynarodowy. Ja też mam wiele pytań, na które już nie ma czasu, jak rządy innych krajów patrzą na Polskę i na ten rząd, i czy to nie jest kompromitacja po prostu w oczach całego świata i innych ludzi, a nam się daje taniec z gwiazdami, tanią, prymitywną rozrywkę, a się mówi o tym już nie myślmy, zostawmy to gdzieś na boku. Przecież to wiadomo, że to prędzej czy później wyjdzie, więc może tak króciutko panów komandorów poprosimy, żeby pan minister odpoczął troszeczkę, bo tutaj najbardziej był eksploatowany, a też może zaczniemy od panów, żeby pana zdaniem, panie komandorze, co jest takie istotne w całej tej sprawie, co chciałby jeszcze pan powiedzieć na koniec, prosimy.
To znaczy tutaj pięknym przykładem jest zachowanie się społeczności holenderskiej, która się nie dała. Nie poddała, mimo tego, że tak jak wspominaliśmy tutaj wcześniej, samolot się rozbił na terenie, gdzie no, praktycznie codziennie jakaś tam krwawa jatka się toczy, a nie, mimo wszystko rząd holenderski postawił na swoim i wszystkie ciała i części samolotu, całe te rzeczy wróciły z honorami i z godnością na teren holenderski. I ja nie ukrywam, że oczekiwałbym, zresztą to jest nie tylko moje zdanie, ale i dużej liczby ludzi, którzy no, może się aż tak tym bardzo nie interesują jak my, ale mają poczucie pewnej godności, polskości i oczekują, żeby w końcu strona polska, ta rządowa, podjęła jakieś zdecydowane kroki i działania w tym kierunku. Bo no, mamy przykłady niestety, ale dużych zaniedbań. My to badamy na co dzień, widzimy te niedoróbki, niedostatki, jakieś konfabulacje ze strony pewnych członków komisji czy zespołu doktora Laska. My się z tym nie godzimy i będziemy wszystko robili, żeby prawda ujrzała światło dzienne. No oczywiście mamy nadzieję, że pan minister będzie nas wspierał w tych działaniach.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie komandorze, proszę bardzo.
Jest to zadziwiające, bo chyba po raz pierwszy nie dokonano rekonstrukcji samolotu, a określano jakby przyczynę katastrofy na podstawie zdjęć. Ja również chciałbym się odnieść, które tam pytania padały na początku naszej audycji, do procesu sprowadzenia samolotu do lądowania. Kierownik systemu lądowania jest to człowiek, jedna z najważniejszych osób na lotnisku, która odpowiada za bezpieczne sprowadzenie samolotu do lądowania. Wyznacza się tutaj ludzi o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Człowiek ten wydaje polecenia, które są obligatoryjne dla pilota, określa metodę sprowadzenia do lądowania. Jeśli to sprowadzanie do lądowania jest według niego niebezpieczne, to znaczy, że samolot znajduje się powiedzmy z 50, 100, 200 metrów z boku pasa lub też zniża się zbyt szybko, ma możliwość podjęcia decyzji w postaci przerwania zniżania, jak również nakazać przerwanie zniżania, lot poziomy i przejście na lotnisko zapasowe. Taką decyzję może podjąć dyżurny kierownik lotniska, jak również kierownik systemu lądowania. Ten człowiek jest osobą kluczową tutaj, dlatego że w raporcie pana Millera nie ma w ogóle zdjęć ze wskaźników rady lokacyjnych, za to są przedstawione zdjęcia ze wskaźników w Mirosławcu, to przy oblocie drugiego Tupolewa. Tam była symulacja właśnie dokonana tego lotu w Smoleńsku.
Nie dokonano, przecież gdyby były zdjęcia, to mielibyśmy po prostu dokumenty, konkretne dokumenty, w jakim miejscu był samolot. Nie byłoby żadnej konfabulacji w tym zakresie. No ale tam też w raporcie pana Millera bardzo mocno zajęto się profilem psychologicznym załogi samolotu, ale też nie zajęto się opisem profilu psychologicznego służb kierowania lotami, które tutaj są bardzo ważne.
Tak.
Także chciałem właśnie powiedzieć na temat tych służb kierowania lotami, które są bardzo ważne w procesie sprowadzenia samolotu do lądowania.
I niewiele tam...
Nie tylko pilot podejmuje decyzję, ale również podejmują ludzie, którzy siedzą na ziemi.
No właśnie. Panie ministrze.
I niestety z tego nie zbadano, podobnie jak nie tutaj panowie komandorzy mówili mi na boku, to tylko w związku z tym dodam, podobnie jak nie zamknięto lotniska. Nie zamknięto lotniska, a jeżeli rzeczywiście pogoda była taka, jak nam się to przedstawia, to lotnisko powinno zostać po prostu zamknięte. Takie możliwości zgodnie z prawem rosyjskim istnieją i nawet taki obowiązek istnieje, a jednak tego nie zrobiono. Widać wyraźnie, że z całego tego procesu, iż tam odbywała się pewna straszliwa gra przeciwko polskiemu samolotowi, przeciwko polskiej elicie. Gra, która także była później kontynuowana przez rząd Donalda Tuska, rząd, który udawał, że chce coś zbadać, a w istocie działał zgodnie z tą dyspozycją, jaką prezydent Federacji Rosyjskiej przekazał panu prezydentowi Komorowskiemu w grudniu 2010 roku. Powiedział wtedy tak: nie wyobrażam sobie, że raport polski może się różnić od raportu rosyjskiego. I tak się rzeczywiście stało. Raport pana Millera, który został opublikowany w lipcu 2011 roku, był powtórzeniem, trochę zmodyfikowanym powtórzeniem raportu Anodiny, tyle że niechlujnym, tyle że nieudolnym, i stąd te błędy, które tak trafnie wytykają panowie komandarowie, stąd te schodki, stąd ten samolot, który spada z prędkością 11 metrów na sekundę, a potem nagle w ciągu sekundy zmienia kierunek lotu i wzbija się w powietrze z prędkością 8 metrów na sekundę, no czyli 8. Robi coś, co, ponieważ nikt nigdy z nich nie przyjmował do wiadomości, że to będzie badane przez fachowców. To po prostu miało być zrobione jako propagandowa, taka, że tak powiem, maska gazowa na społeczeństwo, żeby uśpić społeczeństwo i sprawę zdjąć z porządku dziennego. Otóż panowie,
no i też
rządzący,
nigdy, panie ministrze, nigdy ten zespół, którym pan kieruje w środkach masowego przekazu, wielką miłością się nigdy i sympatią nie cieszył raczej.
Proszę ojca, to bardzo interesujące sformułowanie. Można powiedzieć, że ja jestem dosyć przywykły od kilkudziesięciu lat do pomyj, jakie na mnie spadają z komunistycznych i mainstreamowych mas mediów, ale rzeczywiście sprawa smoleńska sprawiła, że intensyfikacja tego jest dosyć duża, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ale to nie ma żadnego znaczenia i to jest właśnie przesłanie, które raz jeszcze chciałem przekazać obecnie rządzącym. Im prędzej przyznacie się do prawdy i zaczniecie działać zgodnie z polskim interesem narodowym i honorem i obowiązkiem Polaka, tym dla was lepiej, bo prawda i tak wyjdzie na wierzch i tak każdy z państwa tę prawdę będzie musiał, tak powiem, w lustro sobie wraz z nią spojrzeć i konsekwencje poniesie. Więc im wcześniej, tym dla wszystkich, przede wszystkim dla Polski, przede wszystkim dla nas, przede wszystkim dla tych udręczonych rodzin smoleńskich, ludzi, którzy byli najbardziej sponiewierani, ludzi, których, a to głównie są kobiety, które najbardziej były przez te 4,5 roku dręczone przez media i przez rządzących. Przypomnijmy sobie tych dwóch panów Walentynowiczów, ojca i syna, wobec którego prokurator generalny w Sejmie wyrzucał im nieprawdę, zarzucał im kłamstwo, broniąc strony rosyjskiej w zupełnie nieprawdopodobny i niezgodny z jakimikolwiek zasadami i prawami sposób. Mam nadzieję, że to wszystko już jest za nami. Mam nadzieję, że ten etap jest już za nami. Społeczeństwo, że tak powiem, odżyło. Polacy wracają do prawdy o Smoleńsku. Zespół parlamentarny jest do dyspozycji narodu polskiego w tej sprawie i my na pewno swój obowiązek spełnimy dzięki tak wspaniałym ludziom, jak komandorzy, którzy tu siedzą, jak tacy naukowcy, jak profesor Nowaczyk, profesor Binienda, profesor dr Szuladziński, Gajewski, Berczyński, Witakowski, cała wielka gama polskich naukowców, czy w kraju, czy za granicą. Glenn Jürgensen, wspaniały Duńczyk, którego wkład w naszą pracę jest nie do w ogóle przecenienia. Wszystko to składa się na prawdę o Smoleńsku, którą odkrywam, na tragedię, którą musimy do końca poznać.
Przepraszam panie ministrze. I przede wszystkim dzięki panu, który jest mózgiem tego całego zespołu. Żeby nie wiem, jak się pan krygował i...
Jest pan mózgiem
tego zespołu, panie ministrze.
No to nie zapomnijmy o wspaniałych mediach, prawda, o Radiu Maryja, Telewizji Trwam, Gazecie Polskiej, przede wszystkim o naszym dzienniku i wielu, wielu innych uczciwych ludziach, którzy przecież temu wszystkiemu służą. Polacy nigdy się nie dali złamać ani w sprawie Katynia, i nie dali się złamać i nie dadzą się złamać w sprawie Smoleńska.
Bardzo Państwu dziękuję. Gośćmi dzisiaj naszego programu Rozmowy Niedokończone Aktualności w sprawie katastrofy smoleńskiej byli, oczywiście Państwo zdają, wszyscy wiedzą, ale ja też jeszcze powtórzę, pan minister Antoni Macierewicz, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego do spraw zbadania przyczyn katastrofy.
Z Panem Bogiem.
Komandor Wiesław Chrzanowski, nawigator, wykładowca w szkole Orląt w Dęblinie i pan komandor Kazimierz Grono, nawigator, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo panom za panów pracę i wkład w to ważne dzieło szukania prawdy, też obrony godności Polski. Niech pan Bóg błogosławi. Wam wszystkim Bóg zapłać, szczęść Boże, dobrej nocy. Dziękuję wszystkim, którzy się nas dodzwonili i tym, którzy wytrwale dzwonili, nie dodzwonili się może następnym razem, bo mam nadzieję, że z panem ministrem nie jest to też już ostatnie spotkanie. Jak pan Bóg pozwoli, będziemy się jeszcze często spotykali tutaj w tym miejscu i myślę, że również z panami komandorami, bo tak sobie pomyślałem w tym momencie, i że trzeba kiedyś zrobić taką audycję o ludziach, którzy pracują w tym zespole, panie ministrze. O tych właśnie wspaniałych naukowcach, o których też się chciał ich deprecjonować, prawda? Mówiono, na jakich tam uniwersytetach wykładają, co oni wiedzą, żeby obniżyć wartość właściwie na każdym miejscu, a tyle ludzi wspaniałych jest zaangażowanych.
To prawda, wyszła niedawno wspaniała książka Polacy, jednej z wybitnych polskich filmowczyni, reżyserek. Zresztą dostała ostatnio bardzo imponującą nagrodę prasową. Więc tak, rzeczywiście to są ludzie warci osobnej, wielkiej, wielkiej, tak powiem, książki, wielkiej pracy, wielkiego pokazania, jak można, zachowując swoją godność, zachowując swoją wiedzę, zachowując swoją polskość, służyć prawdzie. To rzeczywiście jest...
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże i z Panem Bogiem.